Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu i spotkania, które podjęliśmy już w telewizji Trwam i Radiu Maryja tuż po godzinie 18:00. Wielkie wyzwania dla Polski, suwerenność, demografia, imigranci. W studiu Radia Maryja pragnę serdecznie przywitać naszych gości. Witam pana Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, byłego marszałka Sejmu, posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie marszałku.
Szczęść Boże, serdecznie witam ojca i słuchaczy.
Pan Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł minionych kadencji. Szczęść Boże, panie pośle, szczęść witam, Boże. Pozdrawiam. I pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panowie, wielkie wyzwania dla Polski, suwerenność, demografia, imigranci. Znajdujemy się w gorącym czasie trwającej kampanii wyborczej, a zatem chcemy mówić o tych ważnych, aktualnych sprawach dla Polski, sprawach, które trzeba koniecznie załatwić jak najszybciej, aby jutro naszej ojczyzny było lepsze.
Właśnie odpowiedzialność za ojczyznę, odpowiedzialność za przyszłość narodu to jest najważniejszy sens polityki. O tym musimy myśleć zawsze, ale o tym rozstrzygamy w szczególny sposób wtedy, kiedy przychodzą wybory. Prawica Rzeczypospolitej wskazuje na te trzy sprawy, które w ciągu najbliższych lat będą miały kluczowe znaczenie. Pierwsza sprawa, taka podstawowa, to jest sprawa suwerenności. W tej chwili widzimy w Unii Europejskiej program tak naprawdę bardzo głębokiej zmiany, która ma oznaczać wchłonięcie kolejnych kompetencji państw narodowych. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział ostatnio w parlamencie, że potrzebne jest wzmocnienie unifikacji walutowej. No przecież widzimy, do czego doprowadziło na południu Europy, gdzie tak naprawdę mamy bardzo poważny kryzys, bo te kraje mogły dużo pożyczać, mogły konsumować, ale traciły siłę eksportową, traciły konkurencyjność, no i to za sobą pociąga kryzys. Spadek miejsc pracy, spadek dochodów. Absolutnie musimy być świadomi, że możemy być pchani w tym kierunku. Juncker mówił dalej, wspólny skarb europejski i przede wszystkim centralna polityka gospodarcza. Na początek w strefie euro, ale to oznacza podejmowanie kluczowych decyzji dla danego kraju poza jego granicami. Pamiętamy na przykład sprawę Stoczni Gdańskiej, sprawę w ogóle, kiedy Niemcy mogli bronić swoich stoczni, a Polska nawet nie mogła udzielić pomocy finansowej z budżetu państwowego przedsiębiorstwom, które chciała zmodernizować i od których zależała również społeczna przyszłość bardzo ważnego regionu kraju. Suwerenność będzie sprawą kluczową. Nie możemy cedować żadnych kompetencji narodowych. Wręcz przeciwnie, musimy wykorzystywać te kompetencje, te prerogatywy suwerenne, którymi dysponuje państwo polskie, żeby prowadzić politykę dobra wspólnego. Sprawa druga, no i ta najważniejsza powiem, bo to jest sprawa najważniejsza. Sprawa rodziny i sprawa demografii. Dwie sprawy, które się wiążą, ale które są w zasadzie autonomiczne, bo rodzinom solidarność ze strony Rzeczypospolitej należy się rodzinom nie tylko ze względów demograficznych, ale po prostu dlatego, że one czynią dobro. Że każda rodzina, która wychowuje, utrzymuje, przekazuje wartości moralne dzieciom, zasługuje na wsparcie ze strony państwa. Jeżeli zawsze tak było i tak będzie, że przyjęcie kolejnego dziecka na świat powoduje problemy materialne, no to jest fakt obiektywny, ale państwo zawsze ma do wyboru obojętność albo nieobojętność. My się bardzo cieszymy z zapowiedzi kandydata na premiera przyszłego rządu, pani prezes Szydło, realizacji tej zapowiedzi 500 zł dla każdego dziecka. Uważamy, że absolutnie należy to zrealizować. To jest bardzo dobra propozycja, dlatego że to jest instrument polityki prorodzinnej, który dotrze do każdej rodziny, również do rodziny rolniczej, która nie płacąc podatku PIT, no nie może korzystać z dzisiejszego instrumentu. Również do rodziny bezrobotnej, również do rodziny, w której na przykład matka okresowo nie pracuje, żeby się poświęcić wychowaniu dzieci. Ale uważamy też, że wprowadzając te nowe instrumenty, należy zachować wszystkie dotychczasowe instrumenty polityki prorodzinnej, ponieważ to nawet nie jest polityka, ale to są po prostu prawa rodziny. To są nabyte prawa rodzin i z tych instrumentów rezygnować nie wolno, można je tylko rozszerzać. Nie można ich zwężać, nie można ich zamieniać na inne, konwertować, a prawdziwym sprawdzianem skuteczności tej polityki, no tu, i tu wchodzimy na płaszczyznę demografii, to będzie nie tylko to, czy wzmocnimy opinię prorodzinną, czy wzmocnimy elektorat popierający te postulaty, ale prawdziwym sprawdzianem będzie to, czy przełamiemy kryzys. Dzisiaj mamy stały spadek urodzin corocznie. O przełamaniu kryzysu, być może to jest cel, który zrealizujemy za parę lat, ale będzie można mówić wtedy, kiedy znowu w Polsce będzie się rodzić przynajmniej 500 tysięcy dzieci rocznie, tak jak 20 parę lat temu, tak jak u progu niepodległości. To wtedy możemy zacząć odpracowywać to, czego nam się niestety nie udało, co stanowi porażkę naszego państwa po prostu, co stanowi naszą pokoleniową też porażkę. Jeżeli nie przełamimy kryzysu demograficznego, Polska będzie wystawiona na wszystkie te plagi społeczne, które dzisiaj widzimy w zachodniej Europie, które są źródłem kryzysu. Wrócę do tej mowy Junckera, ale ona pokazuje horyzont, ku czemu my w tej chwili idziemy. Przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział, jest kryzys, więc musimy szeroko otworzyć wrota dla imigracji, musimy zalegalizować nielegalną do tej pory imigrację. Mówi, to jest najlepszy sposób walki z nielegalną imigracją, uczynić ją legalną. No to zupełnie tak samo, jak mówi się, że najlepszym sposobem na walkę z narkotykami jest legalizacja narkotyków. Simone Weil, kiedy wprowadzała ustawę dopuszczającą dzieciobójstwo prenatalne w 1974 roku, mówiła, tylko tą drogą ograniczymy nielegalną aborcję, legalizując dzieciobójstwo prenatalne, legalizując aborcję. To jest ten stały liberalny paradygmat, że należy być tolerancyjnym wobec plag społecznych, nie należy z nimi walczyć, należy wobec nich, należy kapitulację nazwać realizmem. Jeżeli nie przełamiemy kryzysu demograficznego, będzie zagrożona nasza przyszłość gospodarcza, będzie zagrożona nasza spójność społeczna, będzie zagrożona nasza pozycja w Europie, bo my nie możemy swojej pozycji w Europie w ciągu najbliższych 10-20 lat budować na sile materialnej, tak jak Niemcy czy inne kraje zachodnioeuropejskie. My musimy budować naszym kapitale społecznym. A utrzymanie pozycji demograficznej, a potem wzrost, to jest właśnie ten element tego kapitału, którym dysponujemy. No i wreszcie trzecie wyzwanie, którego już częściowo dotknąłem, ale które tak naprawdę jest wielką stawką najbliższych lat, to jest kwestia imigracji. My musimy mieć świadomość tego, że dzisiaj uchodźstwo wojenne to jest tylko pretekst. To jest tylko pretekst. Owszem, no w Iraku widzimy siły ISIS, nie od dzisiaj. W ciągu ostatnich lat z Iraku musiało uchodzić ponad milion chrześcijan. Tam prawie znikła miejscowa społeczność chrześcijańska. Natomiast w Iraku przed siłami ISIS, które mają charakter sunnicki, muszą uchodzić szyici, no ale Irak ma 900 kilometrów granicy z największym szyickim państwem na świecie, z Iranem. No to bardzo dziwne, że muszą uchodzić na Węgry albo do Chorwacji, a nie do Iranu. Nawet jeżeli przed siłami Assada uciekają sunnici z Syrii, no to w Jordanii jest ogromna imigracja, ale przez terytorium Jordanii jest zaledwie 100 kilometrów do granic Arabii Saudyjskiej, innego bogatego państwa, które może przyjmować uchodźców, które powinno przyjmować, bo to są ich współwyznawcy, ma do tego środki. Powtórzę jeszcze raz, to co się nazywa uchodźstwem bardzo często jest imigracją ekonomiczną, a przede wszystkim dla eurokratów jest pretekstem do radykalnej dekompozycji społecznej państw i narodów europejskich, szczególnie narodów Europy Środkowej. Juncker powiedział otwarcie, należy przyjąć masową imigrację, a wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, zastępczyni przewodniczącego Junckera, pani Federica Mogherini, powiedziała, islam jest przeszłością, jest teraźniejszością, jest przyszłością Europy. Należy stworzyć pole dla islamu politycznego w Europie. To są propozycje, które tak naprawdę oznaczają radykalne wywrócenie życia narodów w tamtej części zachodniej Europy, ale o ile można mieć wątpliwości, czy sytuacja tam już od wielu lat nie stała się nieodwracalna, o tyle w stosunku do Europy Środkowej oznaczają tak naprawdę przeniesienie do nas tego całego kryzysu społecznego, tego całego kryzysu cywilizacji chrześcijańskiej, który oni u siebie wywołali. Europa chrześcijańska na pewno drażni, dlatego że jak spojrzymy na pas państw od Litwy po Chorwację, to widzimy kolejno Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Chorwację, kraje, z których każdy w ten czy w inny sposób, przez konstytucję, przez ustawy zwykłe, przez referenda, potwierdził przywiązanie do tego fundamentu cywilizacji w ogóle, nie tylko cywilizacji chrześcijańskiej, ale do naturalnego fundamentu każdej cywilizacji, a cywilizacji chrześcijańskiej w szczególności, to znaczy do naturalnego ustroju rodziny. Zarówno w odniesieniu do wychowania, jak do prawa małżeńskiego, te pięć państw powiedziały bardzo jasno i myślę, że to jest bardzo drażniące dla liderów Unii Europejskiej, że nasze kraje Europy Środkowej zachowują swoją odrębność, zachowują swoją tożsamość, zachowują tradycyjny europejski model cywilizacyjny, którego oni tam krok po kroku się wyrzekli. Przeniesienie do nas masowej imigracji, która w założeniu ma być rozsyłana po całej Europie, dla której, prawda, te legalne drogi, zatarcie granicy między emigracją ekonomiczną a uchodźstwem wojennym, no to ma być właśnie instrument do przeniesienia tego. W Parlamencie Europejskim głosi się no, poglądy często, no mówię, które mogłyby uchodzić za dziwaczne, gdyby po prostu nie były radykalnymi propozycjami politycznymi. Na przykład jeden z działaczy Amnesty International, występując jako ekspert w Komisji Praw Obywatelskich, powiedział, jeżeli przyjmiemy założenie, że imigracja jest prawem człowieka, to pojęcie nielegalnej imigracji traci jakikolwiek sens. Co to oznacza? Że narody tracą, że państwa tracą prawa do granic. Narody tracą prawo do suwerennej władzy w swoich państwach. To jest marksowski mit końca państwa. I temu jesteśmy przeciwni, dlatego że cała historia cywilizacji ludzkiej, katolicka nauka społeczna potwierdza to bardzo jasno, mówi, że człowiek do zarządzania swoimi sprawami, do realizacji dobra wspólnego potrzebuje państwa, władzy państwowej, porządku w państwie, który gwarantuje istnienie władzy suwerennej i tak dalej. I ta kwestia imigracyjna, próba przeniesienia do nas problemu, który doprowadził do daleko idącej dekompozycji społecznej kraje zachodniej Europy i który wcale jeszcze nie osiągnął swojego kresu, jak dzisiaj widzimy, który ma być mechanicznie wspierany, to jest to trzecie wyzwanie. I jako część Zjednoczonej Prawicy, Prawica Rzeczypospolitej chce być strażnikiem tych zasadniczych składników dobra wspólnego narodu. My uważamy, że w każdej sytuacji należy sobie postawić pytanie, co należy zrobić i w sposób zdecydowany proponować to jako politykę Rzeczypospolitej. Zwrócę uwagę tylko na jeden element kwestii, o której na końcu mówiłem. Czyli jest rzeczą oczywistą, że Polska powinna prowadzić politykę solidarności. Jeżeli ludzie porzucają swoje domy, ratują się w czasie wojny, to nie powinniśmy być obojętni. Ale my nie mamy żadnych gwarancji, że ten ponad milion chrześcijan, którzy musieli uchodzić z Iraku, te kilkaset tysięcy chrześcijan, którzy uchodzili z Syrii, że oni znajdą miejsce w jakimkolwiek państwie europejskim, które realizują politykę multikulturalną. Skoro one realizują taką politykę, to jest ich wybór. Ale my jesteśmy krajem chrześcijańskim. My nie powinniśmy mieć sumień podłączonych do telewizora. My powinniśmy mieć świadomość, że nawet jeżeli telewizja nie pokazywała przez ostatnie kilkanaście lat tego dramatu, to on był i domaga się naszej pomocy. Dlatego już w maju, kiedy ten kryzys imigracyjny wybuchł, domagaliśmy się, żeby polski rząd prowadził akcję pomocy wobec chrześcijan i żeby na forum Unii Europejskiej powiedzieć, my podobnie jak Dania, Wielka Brytania czy Irlandia, absolutnie będziemy brać udziału w waszej polityce imigracyjnej. My mamy własną, narodową politykę solidarności, pomagamy ludziom, robimy to w takich rozmiarach, na jakie nas stać. Oczywiście narodowa polityka solidarności musi w szczególny sposób dotyczyć Polaków, tych, którzy na wschodzie czekają na naszą pomoc, czy tych na wschodniej Ukrainie, gdzie toczy się wojna na niemałym obszarze, czy w Azji Środkowej, gdzie Stalin deportował tysiące polskich rodzin, które oderwano od ojczyzny, które straciły często język nawet, ale nie straciły wiary i świadomości tego, że są Polakami. I tą narodową politykę solidarności należy pokazywać na forum europejskim, powiedzieć, no są w Unii Europejskiej państwa, które nie biorą udziału w waszej polityce, my też nie chcemy. Róbcie, co uważacie, my swoje robimy. No tym bardziej, bo to wymaga decyzji samodzielnej, ale tym bardziej Polska powinna była stanąć wspólnie z tymi trzema państwami Grupy Wyszehradzkiej i Rumunią, które powiedziały bardzo jasno, dokładnie zaprezentowały to stanowisko na ostatnim posiedzeniu Rady Unii Europejskiej. Ale o wiele łatwiej byłoby tam nam robić, gdybyśmy o tych problemach myśleli nie wtedy, kiedy postawią je media, bo to nie media powinny sprawować władzę suwerenną i stawiać problemy, tylko gdybyśmy sami je postawili, a władze Rzeczpospolitej by je podjęły. Te trzy kwestie kluczowe. Suwerenność. Zachować całość kompetencji i prerogatyw suwerennych Rzeczypospolitej i prowadzić politykę dobra wspólnego. Rodzina i demografia. I wreszcie oparcie się presji imigracyjnej ze strony Unii Europejskiej. To będą kluczowe wyzwania, które musimy podjąć w najbliższych latach. Chcemy być gwarantem ich wykonania.
Pan Marian Piłka.
Ja chcę powiedzieć, że ten kryzys imigracyjny, o którym się w tej chwili dzisiaj mówi, to jest także pretekst do ograniczenia suwerenności naszego państwa, dlatego że to jest próba narzucenia naszemu państwu, tak samo jak i innym państwom, zmiany struktury demograficznej własnego społeczeństwa, bo niektórzy mówią, że co to jest te 5 czy 10 tysięcy. Ale dzisiaj chodzi o otwarcie śluzy, o zapoczątkowanie procesu, dlatego że mamy do czynienia z ogromną imigracją, z ogromnym parciem młodych muzułmanów na Europę i to oznacza, że my jako państwo polskie, że nas jako państwo polskie pozbawia się prawa decydowania o tym, kto w Polsce będzie mieszkał, czyli pozbawia się kolejnego atrybutu naszej państwowości. To jest ograniczanie suwerenności naszego państwa. A trzeba pamiętać, że narody zawsze były bronione przez własne państwa. Jeżeli państwo słabnie, to znaczy, że naród nie jest dostatecznie chroniony. I w tym sensie ten kryzys imigracyjny jest wykorzystywany do destrukcji państw narodowych. To jest niezwykle groźna tendencja, dlatego że dzisiaj w Unii Europejskiej mamy do czynienia właściwie z wielkim sporem o kształt przyszłości Unii Europejskiej. I właściwie mamy do czynienia z jednej strony z dążeniem do budowy jednego super państwa, czyli faktycznego pozbawienia suwerenności narodowej poszczególnych państw, poszczególnych narodów, a z drugiej strony jest tendencja do obrony takiego kształtu Unii, który będzie porozumieniem czy formą współpracy między państwami narodowymi. I kwestia imigracji jest pretekstem do wyraźnego kolejnego etapu ograniczenia suwerenności naszego państwa i innych państw Europy. To jest groźne zjawisko, dlatego że jeżeli suwerenność państwowa będzie ograniczana, to znaczy, że w gruncie rzeczy nasz naród nie będzie miał żadnego instrumentu państwowego, który będzie bronił naszych interesów, że nasze interesy będą wystawione na zasadniczy szwank. I to jest sprawa zupełnie zasadnicza, ale mamy tutaj do czynienia jeszcze z innym elementem. Mianowicie w krajach Europy Zachodniej mamy do czynienia już od lat 60. z procesem imigracji muzułmańskiej. Dzisiaj sytuacja jest taka, że w niektórych państwach, na przykład w Belgii czy w Holandii, mówi się, że za 20 lat te kraje będą już krajami o większości muzułmańskiej. Francja prawdopodobnie za 30 parę lat stanie się krajem o większości muzułmańskiej. I to są prognozy jeszcze sprzed tej ostatniej fali imigracyjnej. A zatem, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że teraz mamy do czynienia z ogromną falą imigracyjną, to należy się spodziewać, że te procesy ulegną przyspieszeniu. Co to oznacza? To oznacza, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z radykalną przebudową struktury narodowej w Unii Europejskiej, w Europie. Że mamy do czynienia z islamizacją naszej naszego kontynentu. To jest niezwykle groźny proces, dlatego że mieliśmy, pamiętajmy, że w historii północna Afryka, Bliski Wschód, Azja Mniejsza, to były kiedyś regiony zupełnie chrześcijańskie. One zostały podbite przez muzułmanów. I dzisiaj mamy do czynienia też z pewną formą podboju, bo niektórzy specjaliści, strategzy mówią, że dzisiaj wojnę w tradycyjnym tego słowa znaczeniu zamieniła wojna demograficzna, że to jest rodzaj wojny hybrydowej. W historii mieliśmy do czynienia z dwoma próbami podboju Europy, a dzisiaj mamy przez islam, a dzisiaj mamy próbę zasiedlenia przez muzułmanów Europy. Tym bardziej, że to jest zjawisko groźne, że ci ludzie nie przychodzą tutaj, jak to się mówi, z gałązką oliwną, tylko oni chcą doprowadzić do islamizacji naszych krajów. Oni nie szanują ani naszej wolności, ani naszej religii, ani naszej kultury, naszej cywilizacji. Oni chcą narzucić Europie swoje prawa. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest niezwykle groźne zjawisko, dlatego że Europa została zbudowana przez łacińskie chrześcijaństwo. Wpuszczenie masowej imigracji do Europy oznacza, że właściwie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu Europa się kończy. I dlatego też powstaje pytanie, jak przeciwstawić się tej tendencji, bo to jest tendencja polegająca na islamizacji, na dechrystianizacji Europy. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że czynnikiem, który umożliwia właściwie tą islamizację, jest dechrystianizacja Europy. Europa w poprzednich wiekach, wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z poprzednimi atakami świata muzułmańskiego na Europę, potrafiła się obronić. Ale potrafiła się obronić dlatego, że dysponowała tymi zasobami duchowymi, jakim jest chrześcijaństwo, które motywowało Europejczyków do obrony własnego kontynentu, obrony własnej wiary, własnej kultury, do poświęcenia, do walki o te wartości. I w gruncie rzeczy chrześcijaństwo było tym głównym czynnikiem motywującym do obrony Europy. Dzisiaj w Europie mamy do czynienia z próbą właściwie zniszczenia chrześcijaństwa w wymiarze publicznym, ale także w wymiarze indywidualnym. Przecież ta cała polityka, która jest szerzona przy pomocy różnych organizacji międzynarodowych, na przykład Światowej Organizacji Zdrowia, które proponuje demoralizację młodego pokolenia, demoralizację poprzez wychowanie, to jest w gruncie rzeczy ubezwłasnowolnienie naszego kontynentu. Naród zdemoralizowany, społeczeństwo zdemoralizowane nie jest w stanie bronić się, nie jest w stanie stawiać oporu. I dlatego też w gruncie rzeczy podstawową rzeczą to jest z jednej strony stworzenie mechanizmów ograniczających dzisiaj tą nielegalną, tą islamizację, ale z drugiej strony bez odrodzenia chrześcijaństwa, bez odrodzenia moralnego, bez odrodzenia patriotyzmu właściwie nie ma szans w długiej perspektywie czasowej obronić chrześcijańskiego charakteru Europy. A Europa to nie jest pojęcie geograficzne tak, jak nas uczą w historii. Granice na Uralu wymyślono dopiero w XIX wieku. Granice Europy się zmieniały wraz z rozwojem łacińskiego chrześcijaństwa. I granice Europy wyznaczają właściwie zasięg gotyckich i barokowych kościołów, czyli tam, gdzie sięgało łacińskie chrześcijaństwo. Zniszczenie łacińskiego chrześcijaństwa oznacza także zniszczenie Europy. A to jest zniszczenie przez islam, który jest religią przemocy, która jest nieludzką religią i dlatego stanowi zagrożenie zarówno w wymiarze ludzkim, ale w wymiarze kulturowym, w wymiarze religijnym naszego kontynentu. I to jest niezwykle istotna sprawa. Chrześcijaństwo zaś jest jedynym czynnikiem, który może dać siły moralne, siły duchowe do obrony naszego kontynentu. I trzeba mieć także świadomość, że Chociaż dzisiaj mamy do czynienia z przeważającymi siłami, które walczą przeciwko chrześcijańskiej Europie, to jednak w Europie są siły, które chcą bronić nadal tego chrześcijańskiego charakteru naszego kontynentu. Jeżeli przypomnimy sobie te potężne, wielotysięczne manifestacje w obronie rodziny, przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne, które jest forsowane przez różne międzynarodowe organizacje, manifestacje na ulicach Paryża, Madrytu czy Rzymu, to pokazuje, że również jeszcze w zachodniej Europie są siły, które chcą bronić chrześcijańskiego charakteru Europy. Także są te siły, o których przed chwilą wspominał Marek Jurek, w tych krajach Europy Środkowej. Dzisiaj może najbardziej program obrony chrześcijańskiej Europy formułuje premier Orban, ale premier Orban jest premierem małego kraju, kraju 10-milionowego. Ważne jest, żeby tą obronę chrześcijańskiej Europy, żeby ona została wzmocniona również przez Polskę. Polska jest krajem, który jest blisko 40-milionowym. A zatem, gdyby Polska także wystąpiła programowo w obronie chrześcijańskiego charakteru Europy, myślę, że to dodałoby i otuchy, i sił tym wszystkim siłom w innych krajach europejskich do obrony chrześcijańskiego charakteru naszego kontynentu. To jest sprawa zupełnie zasadnicza, dlatego że jeżeli nie obronimy chrześcijańskiego charakteru Europy, to będziemy mieli do czynienia z islamizacją. I myślę, że w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo to pokazują zaniepokojenie we wszystkich właściwie krajach europejskich. Następuje lęk przed tą islamizacją. Te różne manifestacje, badania opinii publicznej to bardzo wyraźnie pokazują, że ludzie się tego boją. I w gruncie rzeczy my musimy bronić chrześcijańskiej Europy. Bronić suwerenności państw narodowych, żeby nam nie narzucano decyzji sprzecznych z naszym podstawowym interesem, a to jest kwestia naszego fundamentalnego interesu, żeby ochronić się przed islamizacją i obrony i przeciwstawić się tym destrukcyjnym, antychrześcijańskim tendencjom, jakie występują zarówno w polityce samej Komisji Europejskiej, jak i wielu innych organizacji międzynarodowych, które forsują, właśnie wyniszczają te zasoby duchowe, jakim jest chrześcijaństwo. Bez tych zasobów, to jest w gruncie rzeczy polityka utraty instynktu samozachowawczego w Europie. Osłabianie chrześcijaństwa to jest jak gdyby zanik instynktu samozachowawczego. Jeżeli chcemy przetrwać, jeżeli chcemy być tym samym narodem, jakim byliśmy od 1000 lat, kultywującym to dziedzictwo, jeżeli chcemy to dziedzictwo chrześcijańskie przekazać naszym dzieciom, wnukom, prawnukom, żeby Polska była, to musimy walczyć i o przeciwstawienie się tej śluze, na jaką zgodziła się pani Kopacz, która otwiera Polskę na imigrację muzułmańską, ale także musimy walczyć o chrześcijański charakter Europy, bo jak jeszcze w XIX wieku pisał wybitny publicysta Julian Klaczko, bliski współpracownik księcia Adama Czartoryskiego, on pisał, że Polska nie przetrwa w Europie wrogiej jej wartością, a zatem trzeba walczyć o przeciwstawienie się tym destrukcyjnym, antychrześcijańskim celom zarówno w naszym kraju, jak i w Europie. W naszym kraju, zwłaszcza w ostatnich miesiącach zarządów pani Kopacz, nastąpiło, można powiedzieć, przyspieszenie tych procesów, które uderzają w podstawy naszej cywilizacji. To jest ta ideologia gender, to jest ta konwencja uderzająca w rodzinę, która się nazywa konwencją przemocową, ale w gruncie rzeczy ona traktuje rodzinę jako instytucję przemocy, podobnie jak kulturę narodową, jak naszą religię katolicką. To są wszystko rzeczy, które mają potem wymuszać właściwie demoralizację młodego pokolenia i niszczenie rodziny. To ustawa o uzgadnianiu płci, które właściwie, można powiedzieć, może wprowadzać tylną furtką związki homoseksualne i niszczyć rodziny. To jest także na szczęście jeszcze nie uchwalona, ale przygotowywana ustawa o tak zwanej nienawiści mowy, która w gruncie rzeczy ma wprowadzić jakąkolwiek cenzurę i kneblowanie jakiejkolwiek krytyki negatywnych zjawisk. A zatem tych zjawisk, tutaj tym rzeczom musimy się przeciwstawić, bo jeżeli temu się nie przeciwstawimy, to będziemy mieli do czynienia, możemy powstrzymać wtedy islamizację Europy na rok, na dwa, ale administracyjnymi środkami tego się nie zatrzyma. Tu musi nastąpić odrodzenie religijne, odrodzenie moralne, odrodzenie patriotyczne we wszystkich narodach naszego kontynentu.
Pan doktor Krzysztof Kawęcki, bardzo proszę.
Prawica Rzeczypospolitej w zasadzie od samego początku podkreślała, że polska polityka powinna zachowywać zasadę suwerenności. Wielokrotnie zwracaliśmy również uwagę na zjawisko katastrofy demograficznej i jej wielorakich skutków. Ostatnio też zwracaliśmy uwagę, że Polska powinna zachować, polski rząd powinien zachować tę zasadę suwerenności w zakresie kształtowania polskiej polityki imigracyjnej, że powinien prowadzić samodzielną politykę imigracyjną, adresowaną przede wszystkim do Polaków deportowanych do Sowietów, do Azji Środkowej. No na przykład rząd Węgier w ostatnich latach potrafił doprowadzić do tego, że sprowadzono ze wschodu ponad 700 tysięcy obywateli węgierskich. Również tym kierunkiem tej polskiej samodzielnej polityki imigracyjnej powinna być również pomoc prześladowanym wspólnotom chrześcijańskim. Tymczasem, jak wiemy, rząd przyjął dyktat Komisji Europejskiej i Niemiec w tym zakresie. Poza tym chodzi również o to, żeby uniknąć tych błędów, które w zakresie imigracji popełniały społeczności zachodnie. W audycji telewizyjnej Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, mówił, że Polska znajduje się mniej więcej na tym etapie, w jakim były społeczności państwa zachodnie, to znaczy na początku lat 60. Otóż w tej chwili na przykład jest taka sytuacja, że Francja, która jeszcze 30, we Francji jeszcze 30 lat temu było kilka meczetów, teraz tysiące, nie licząc tych nielegalnych. Rocznie 50 tysięcy Francuzów przechodzi na islam. Za 30-40 lat, jak mówił jeden z przywódców islamizmu, Francja będzie krajem muzułmańskim. Islamizm, czyli ta polityczna, można powiedzieć, ideologia islamu, wdziera się do Europy. Europy, która po prostu kapituluje przed właśnie islamem. Jak to sformułowała nieżyjąca włoska dziennikarka Oriana Fallaci, mówiła, że Europa zachowuje się tak, jak w 1938 roku w Monachium przed Hitlerem, że po prostu kapituluje. A fakty są takie, że w połowie stulecia co trzeci mieszkaniec Europy będzie imigrantem, a co dziesiąty będzie wyznawcą islamu. I jaka jest teraz reakcja tej europejskiej klasy politycznej? Otóż przykład Francji. Socjaliści francuscy propagowali tak zwany islam francuski, czyli islam, jak to mówili, pogodzony z tak zwanymi wartościami demokracji zachodniej. Z kolei centroprawica, goliści, podjęli walkę z gettami imigracyjnymi, najbardziej podatnymi na wpływy fundamentalistów islamskich. Premier na przykład Francji, Sarkozy, no, rzekomo walczył z burkami, ale przy jednoczesnej akceptacji budowy kolejnych meczetów. Z kolei kanclerz Niemiec, Merkel, przedstawicielka tak zwanej partii chadeckiej, chrześcijańskiej, mówi, że islam jest mile widziany, o ile będzie to forma islamu, który uszanuje te europejskie wartości. Tylko jest pytanie, jakie to są te europejskie wartości. Bo przecież zabijanie dzieci nienarodzonych, eutanazja, niszczenie rodziny, legalizacja przez prawodawstwo państwowe związków homoseksualnych czy ofensywa ideologii gender, to przecież nie są wartości europejskie, to są antywartości. No i jeszcze jeden taki może bardzo charakterystyczny obrazek, jak właśnie reaguje ta klasa europejska na to szerzenie tego właśnie islamizmu. Otóż premier Wielkiej Brytanii Cameron po zabójstwie brytyjskiego żołnierza w biały dzień na ulicy jednego z miast angielskich przez muzułmańskich fanatyków zaproponował, by żołnierze brytyjscy nie chodzili po prostu w Londynie w mundurach. Wiadomo teraz, że mamy przede wszystkim do czynienia z imigracją ekonomiczną, a nie tyle właśnie uchodźcami. Zresztą 90% tych imigrantów nie ma dokumentów. Decyzje podejmowane przez Unię Europejską oznaczają legalizację nielegalnej imigracji. I właśnie wyznaczenie przez Komisję Europejską tych kwot podziału uchodźców, a w zasadzie imigrantów dla poszczególnych państw, to nic innego jak narzucanie właśnie krajom Europy Środkowej, Węgrom, Polsce, tego modelu społeczeństwa wielokulturowego. No, można powiedzieć, że niech swoim braciom muzułmanom pomagają najbogatsze kraje, islamskie kraje, zatoki po prostu perskiej, takie jak Katar, Kuwejt czy Arabia Saudyjska. Tymczasem też charakterystyczna reakcja Arabii Saudyjskiej, która oświadcza, że nie przyjmie uchodźców, ale może wybudować 200 meczetów w Niemczech. No, ta sytuacja, która dotknęła, zresztą na życzenie tej klasy politycznej europejskiej, właśnie państwa Europy Zachodniej, jest jak gdyby przestrogą dla Polski, jakiej polityki nie należy prowadzić, że należy absolutnie zachować własną suwerenną politykę imigracyjną, a przecież nasze doświadczenia historyczne świadczą o tym, że w naszej historii rozumienie Unii Polsko-Litewskiej, kilku tych Unii Polsko-Litewskich, jak i nasze doświadczenia w zakresie właśnie asymilacji do polskiej kultury, do cywilizacji europejskiej, do cywilizacji chrześcijańskiej, różnych mniejszości narodowych, które zamieszkiwały Rzeczpospolitą, pokazują, że te nasze doświadczenia są i o wiele bardziej skuteczne i zgodne z duchem właśnie tej cywilizacji europejskiej.
Dziękuję ślicznie, panie marszałku. Zjednoczona prawica, w tym także prawica Rzeczypospolitej. No i to pytanie, jak wyglądają listy, gdzie można państwa kandydatów odnaleźć, tych, którzy będą realizowali ten program, o którym państwo przed chwilą mówiliście, czyli suwerenność, demografia, imigranci, jako te trzy ważne do podjęcia obszary.
Przede wszystkim musimy odsunąć od władzy ten rząd, dlatego że szczególnie w ostatnim roku widzieliśmy takie fatalne przyspieszenie działań skierowanych przeciwko wszystkim fundamentom życia społecznego. Jak prześledzimy działalność tego rządu od 2007 roku, zrobił w ogóle bardzo wiele rzeczy złych, począwszy od ekspresowej ratyfikacji traktatu lizbońskiego, po to ostatnie ustawy podważające, jak mówię, cały naturalny porządek społeczny, ale pora ten rząd odsunąć. To jest rzecz najważniejsza i dlatego prawica Rzeczpospolitej już 3,5 roku temu podpisała umowę z Prawem i Sprawiedliwością jako główną partią opozycji o tym, że musimy solidarnie razem pracować nad zmianą władzy w Polsce. My uznaliśmy w kolegach z PiS-u główną siłę opozycyjną, oni potwierdzili, że uznają prawicę Rzeczpospolitej za ważnego reprezentanta opinii chrześcijańskiej. W ramach tej naszej współpracy, za którą potem poszły inne ugrupowania, wtedy tą umowę z Narodowego Dnia Życia 2012 roku określiłem jako taki początek wiosny prawicy. W ramach tej umowy wystawiamy kandydatów w 14 okręgach, na ogół na miejscach ósmych, tak jak się umówiliśmy w naszej umowie. No, są też w niektórych okręgach na innych miejscach. I to jest naprawdę grono ludzi, którym można zaufać, którzy przede wszystkim gwarantują, że na forum parlamentarnym, w różnych komisjach i w debacie ogólnej będą wykonywali ten program, będą walczyli o te cele, które sobie wspólnie stawiamy. To są oczywiście dwaj koledzy, którzy są ze mną, Marian Piłka, który będzie startował w okręgu, tym okręgu sięgającym od Ostrołęki przez Siedlce po Garwolin, wschodnia część województwa mazowieckiego. Marian dzisiaj mówił o naszych planach, zamiarach, ale przede wszystkim jest człowiekiem wielkich zasług dla praw rodziny w Polsce. Nie tylko ta wielka ulga podatkowa w podatku PIT dla rodzin wychowujących dzieci, która istnieje po dziś dzień, określenie jej wysokości, ale również instytucje starsze, takie jak na przykład wydłużenie urlopów macierzyńskich w okresie rządów AWS-u, to jest jego dorobek. W okręgu podwarszawskim, to są te powiaty, które sąsiadują z Warszawą, takie jak Pruszków na zachodzie, Otwock na wschodzie, Nowy Dwór i Wołomin na północy, czy Piaseczno, Grodzisk na południu, czy południowym zachodzie. Kandyduje Krzysztof Kawęcki, człowiek o bardzo dużym doświadczeniu, bardzo dobry historyk, ale też jeden z pierwszych ludzi, którzy mówili o tym wyzwaniu migracyjnym jeszcze 20 lat temu, z doświadczeniem pracy w rządzie, były wiceminister edukacji narodowej, zajmujący się sportem. Kandydat naprawdę bardzo dobry, na który którego ja osobiście bardzo w parlamencie liczę, zresztą kandydat z mojego, z okręgu wyborczego, w którym ja będę głosował. W Radomiu kandyduje Lucyna Wiśniewska, też oczywiście na miejscu ósmym, lekarz, posłanka, która miała bardzo duże zasługi dla zbudowania tej szerokiej 60-procentowej większości, która w 2007 roku upomniała się o prawo do życia w Konstytucji Rzeczypospolitej. Lucyna jest osobą ogromnie oddaną swojemu okręgowi, ale oczywiście oddaną tym wartościom cywilizacji chrześcijańskiej, o które walczymy. Kandyduje w Radomiu z ósemki. W Warszawie kandyduje mój od lat najbliższy współpracownik Lech Uczyński, sekretarz generalny, ale taki motor pracy prawicy Rzeczypospolitej. O Lechu można by bardzo dużo mówić, ale ja tylko powiem jedno. W ostatnim czasie, jego ostatnie osiągnięcie to jest ta wielka 20-tysięczna manifestacja rodziców w Warszawie, którzy przypomnieli o tym, że chcą wychowania w szkołach opartego na wartościach rodziny, na wartościach solidarności pokoleń, szacunku dla rodziców, odpowiedzialności za dzieci, na wartościach rodzinnych. Ta wielka manifestacja to była manifestacja, której jednym z trzech czy czterech głównych organizatorów był właśnie Lech Łuczyński, kandyduje z ósemki na liście PiS-u w Warszawie. W Gdańsku kandyduje Janek Klawiter, bardzo doświadczony polityk samorządowy, ale człowiek, którego nie brakuje pod żadną manifestacją na rzecz praw rodziny w Warszawie. Znakomicie łączy pracę na rzecz Pomorza Gdańskiego, na rzecz obrony przemysłu stoczniowego, z zaangażowaniem w kraju na rzecz praw rodziny. Na południu w Sosnowcu, w okręgu sosnowieckim, który obejmuje głównie Zagłębie, ale również ten kawałek Małopolski, który stanowi Jaworzno i powiat jaworzyński, ziemia zawierciańska, kandyduje Andrzej Dubiel, który jest naszym rzecznikiem prasowym, ale jest też wybitnym menedżerem zajmującym się propagowaniem popularnej muzyki chrześcijańskiej, organizatorem wielkich koncertów rzeszowskich Jednego Serca, co roku na Boże Ciało. Widzowie telewizji Trwam doskonale je znają, bo są corocznie transmitowane. W Poznaniu z numeru ósmego kandyduje Bogusław Kiernicki, nasz kolega jeszcze z Ruchu Młodej Polski. Człowiek o wielkich zasługach dla kultury chrześcijańskiej, wydawca bardzo wielu książek o zasadniczym znaczeniu dla naszej debaty intelektualnej. Dość wymienić tylko takie jak Duch Liturgii kardynała Józefa Ratzingera, czyli Ojca Świętego Benedykta XVI, wielkie albumowe wydanie ze znakomitymi zdjęciami Pawła Kuli, czy ostatnio znakomita Czarna Księga Rewolucji Francuskiej. Dzieło zupełnie monumentalne, z którym powinien się zapoznać każdy historyk zajmujący się tym właśnie przełomowym momentem XVIII i XIX wieku. Bogusław Kiernicki kandyduje oczywiście z numerem 8 w Poznaniu i w powiatach sąsiadujących z Poznaniem. W Legnicy z numerem 8 kandyduje Andrzej Potycz. człowiek, który od 20 lat kieruje duszpasterstwem ludzi pracy, bardzo ważnym środowiskiem integrującym aktywność katolickich środowisk Legnicy, ale ostatnio bardzo ważna praca, którą pan Andrzej prowadzi, to są starania i diecezji legnickiej, ale również świeckich katolików w Legnicy, o beatyfikację dwóch wybitnych postaci naszej historii, ale powiem więcej, no historii chrześcijańskiej Europy, księcia Henryka Pobożnego, który poległ w 1241 roku pod Legnicą, zasłaniając Tatarom dalszy marsz na Europę, jego żony księżnej Anny. Myślę, że jeżeli pewnego dnia dzięki staraniom księdza biskupa Legnickiego dojdzie do tej beatyfikacji, to będzie naprawdę bardzo ważne wydarzenie dla naszego życia chrześcijańskiego, dla naszego życia duchowego. W sąsiednim okręgu wałbrzyskim, Wałbrzychu i Dzierżoniowie kandyduje Jarosław Kresa, radny Dzierżoniowa, człowiek, który bardzo dużo zrobił dla przywracania pamięci narodowej i dla karty praw rodziny, choćby w swoich samorządach. W Toruniu kandyduje Wojciech Kowalski, też z numerem 8, który w tej chwili prowadzi ogólnopolską akcję na rzecz naprotechnologii. Zresztą koledzy, którzy ze mną są tutaj w studio, zagwarantowali ostatnio, że województwo mazowieckie realizuje program naprotechnologii, wspierając finansowo tą naturalną metodę wykorzystania sumy wszystkich technologii medycznych w służbie płodności kobiety, w służbie płodności mężczyzny, również tych małżeństw, które starają się o dzieci, a mają z tym problem. W Łodzi kandyduje Tomasz Głowacki. Bardzo dobry działacz społeczny, człowiek, któremu ostatnio mieszkańcy Łodzi powierzyli mandat radnego, nauczyciel, człowiek oddany młodzieży, kierownik miejscowych struktur prawicy Rzeczypospolitej. We Wrocławiu kandyduje Agnieszka Soin, młoda, bardzo utalentowana działaczka gospodarcza, prowadząca bardzo energiczną kampanię i chcąca realizować program Prawicy Rzeczypospolitej, również z numerem 8, członek Rady Politycznej naszej partii. W Sieradzu i Kutnie z 19 miejsca, tutaj wyjątek, z 19 miejsca kandyduje Marek Drabik, szef miejscowej telewizji internetowej, człowiek, który znakomicie propaguje nasze wartości również przy pomocy tej technologii poprzez swoją działalność społeczną w swoim regionie. W Gdańsku też z numerem 17, to też wyjątek, kandyduje Jacek Konczal, też działacz społeczny, który wspólnie z nami pracuje w Prawicy Rzeczypospolitej dla realizacji zasad, o które walczymy. To jest naprawdę grono bardzo dobrych kandydatów. Ja wszystkich zachęcam do tego, żeby zwrócić na nich uwagę, jeżeli tak państwu oczywiście dyktatuje obywatelskie sumienie. Jeżeli chcecie wesprzeć te zasady, o które walczymy, to bardzo o to proszę, dlatego że każdy głos dla nich będzie bardzo realnym wsparciem. To jest tylko 15 kandydatów, ale tym bardziej chcemy zabiegać o poparcie społeczne, bo tylko z zaufaniem społecznym możemy służyć tym sprawom, o których mówimy. Pracy na rzecz wykorzystania suwerennych kompetencji naszego państwa dla dobra wspólnego, pracy na rzecz praw rodziny w celu przełamania kryzysu demograficznego i obrony spójności społecznej naszego narodu, narodowej polityki solidarności, ale oparcia się imigracyjnej presji Unii Europejskiej. Nie dlatego, żeby nie przychodzić z pomocą ludziom, którzy tego potrzebują, ale dlatego, żeby przychodzić z pomocą tym, którzy od nas mają prawo do szczególnej pomocy i przede wszystkim zachować kompetencje w tym zakresie. Roztropność, odpowiedzialność, myślenie o przyszłości. Dlatego, że to jest właściwie pierwsze zadanie polityki. Odpowiedzialność za przyszłość narodu.
Wielkie wyzwanie dla Polski, suwerenność, demografia, imigranci. W studiu Radia Maryja pan Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu, poseł do Parlamentu Europejskiego pan Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł minionych kadencji, pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Państwa zapraszam do rozmów, do telefonicznego kontaktu z nami. Przypominam, numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mieczysław Bełchatów.
Pozdrawiam, panie Mieczysławie. Bardzo proszę. Panie Mieczysławie, halo? My jesteśmy na antenie Czasu Szkoda.
Możemy mówić tak. Tak. Więc ja oglądałem w telewizji. Bardzo dziękuję panom za to, bo na przykład masa ludzi jest, w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak to wszystko wygląda z tą islamizacją. I jeśli ja chciałem powiedzieć taką sprawę, że nasz rząd powinien najpierw przyjąć Polaków z Rosji, prawda? I tego. I druga sprawa jest wojna na Ukrainie. Jak się skończy wojna, to dopiero wtedy można myśleć o przyjęciu ludzi. A teraz to, owszem, trzeba pomóc katolikom i tak dalej, ale trzeba tego pilnować. A jeszcze chciałem powiedzieć taką sprawę, że na przykład ja mam artykuł takiego pana doktor Matei, to on jest z 12 tego miesiąca, pisze w ten sposób: islam idzie na Rzym. I tam właśnie jest napisane, on tu pisze, że islam ma zadanie podzielić Europę na pół. Znaczy Hiszpania, Francja i Włochy mają być zajęte przez islam, a tutaj to będzie niemiecki rząd, prawda? I tutaj jest ostrzeżenie właśnie, żeby tego, nad tym się zastanowić, bo oni przychodzą normalnie, chodzi tu o to, żeby zaprowadzić islam, a nie tam żadna pomoc, tylko prawda, masę ludzi wysyłają, to jest inwazja, tak jak na przykład w tej pisze, że celem głównym to jest Rzym, bo z Rzymu wychodziły zarządzenia, na przykład jeżeli chodzi o walkę pod Wiedniem, to i oni o tym pamiętają, prawda, i celem i głównym to jest zająć Rzym, żeby to zlikwidować, ale to etapami robią, więc trzeba myśleć o tym właśnie, żeby nie przyjmować, nie litować się nad tym, że tam, prawda, oni mają ciężkie warunki, czy coś w tym sensie, jak panowie już mówili, że to jest normalnie islamizacja. I tutaj mówię ten artykuł, kto nie zna, to powinien przeczytać. Islam idzie na Rzym, to jest 12 tego grudnia, tego miesiąca, profesor dr Matei.
Dziękuję ślicznie, bardzo. Panie Mieczysławie, Bóg zapłać. Pan dr Krzysztof Kawęcki, bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy za ten głos. W pełni oczywiście tutaj podzielamy pana opinię i słowa, które pan wypowiedział. To rzeczywiście mamy do czynienia przede wszystkim z islamizacją. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Problemem Europy jest nawet nie tyle imigracja, ile właśnie problemem jest islamizacja. Islamizacja, która oczywiście zagraża przede wszystkim chrześcijańskiej Europie i skierowane jest także w sposób jak gdyby symboliczny przeciwko Rzymowi. Zresztą to było od samego początku. Można powiedzieć, że Europa ukształtowała się na takich trzech filarach, czyli na chrześcijaństwie, na prawodawstwie rzymskim i na pojęciach, na filozofii greckiej, ale również Europa kształtowała swoją Christianitas, swoją jedność w średniowieczu w wyniku właśnie tej pewnej jedności w walce przeciwstawieniu się islamu. I chociażby pierwsza bitwa pod Poitiers z 732 roku, kiedy, jak piszą to kronikarze, rycerstwo europejskie przeciwstawiło się właśnie islamowi. Później bitwa pod Lepanto, a także nasz udział, czyli bitwa pod Chocimiem, obrona Wiednia, obrona nie tylko Wiednia, można powiedzieć, ale również Rzymu, również Europy. Także oczywiście tutaj pan przywołał nazwisko pana profesora Matei, który jest niewątpliwie bardzo takim wybitnym katolickim filozofem, myślicielem, który wielokrotnie zwraca uwagę na te zagrożenia, i ten tytuł tego artykułu, o którym pan wspomniał, na pewno oddaje nawet, powiedziałbym, istotę właśnie tego zagrożenia. I druga kwestia to jest właśnie przede wszystkim ta polityka polska w zakresie tej imigracji powinna być skierowana do Polaków. Widzieliśmy, jakie ogromne problemy rząd niestety miał z umożliwieniem przyjazdu do Polski Polaków z Donbasu, którzy byli zagrożeni działaniami wojennymi. Oczywiście te trudności wynikały z braku woli ze strony rządu Ewy Kopacz. Teraz mamy kolejne przykłady, wręcz błagalne apele Polaków z Mariupola i tutaj mamy również zaniechania ze strony rządu polskiego. Trzeba też wspomnieć, że do Polski w ostatnich latach przybyło, Polska przyjęła około 700 tysięcy Ukraińców. Według tych szacunków instytucji polskich w tej chwili w sposób legalny przebywa w Polsce około 300-400 tysięcy Ukraińców. To też jest wkład w tak zwaną politykę solidarności europejskiej w zakresie właśnie problemu, można powiedzieć, imigracji.
Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja właśnie chciałem podziękować bardzo, że panowie podejmują tą tematykę i przybliżają zwykłym ludziom właśnie problem islamskiej imigracji do Europy, bo właśnie to, co się słyszy w mediach tych mainstreamowych, to jest po prostu nawałnica propagandowa, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Zresztą te media, które jeszcze część dziennikarzy, szczególnie tych różnych mediów, która jeszcze mówiła zupełnie co innego o islamie tak niedawno, teraz zaczyna sobie przeczyć, mówi całkowicie co innego. Wcześniej mówili, że islam jest że jest zły, były programy, w których islam przedstawiono nie do końca dobrze. Teraz ci sami dziennikarze mówią, jacy to islamiści są dobrze. A jeśli ja mam jeszcze takie pytanie, bo właśnie ostatnio słyszeliśmy bardzo świetne przemówienie Jarosława Kaczyńskiego dotyczące imigracji. W ogóle wielu znajomych moich i nie tylko było właśnie zachwyconych tym całym przemówieniem i uważa wiele osób, że to jest właśnie najlepsze podejście do problemu imigracji. I mam takie pytanie teraz, jaka jest szansa, że po wyborach, jeśli Zjednoczona Prawica będzie rządzić w kraju, że będzie miała takie samo podejście do problemu imigracji, do tego zagadnienia, jak ma premier Słowacji, który powiedział, że dopóki on rządzi, nie przyjmie systemu kwotowego, nie zgodzi się na system kwotowy i nie przyjmie ani jednego muzułmanina, imigranta właśnie z tego programu kwotowego na Słowację. Właśnie jaka jest szansa, że po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach Polska będzie miała takie same stanowisko jak Słowacja.
Kto się do nas dodzwonił?
Tomasz z Opola.
Dziękuję serdecznie, panie Tomaszu. Pan Marian Piłka, bardzo proszę.
Zasadniczym problemem naszego kraju jest to, że w Polsce obecnie nie mamy przywództwa narodowego. Czyli takiego przywództwa, które dąży, wyznacza kierunek rozwoju naszego kraju i walczy o polskie interesy. Mamy właściwie do czynienia z przywództwem, które dryfuje. Czyli jego kurs, jego polityka nie jest wyznaczana samodzielnie, podmiotowo, ale jest wyznaczana przez czynniki zewnętrzne. I to bardzo wyraźnie widzimy w tej chwili w postawie rządu pani Ewy Kopacz. Ona co innego mówi w Polsce, co innego mówi na spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej, a co innego mówi wtedy, kiedy są podejmowane decyzje. Wtedy się liczy w gruncie rzeczy interes Niemiec. Ten przykład imigrantów pokazuje, że w gruncie rzeczy rząd Ewy Kopacz przekłada interesy niemieckie, czyli to, czego sobie życzy kanclerz Merkel, nad interesy polskie. To znaczy, że nie mamy przywództwa i zasadniczą sprawą tegorocznych wyborów jest to, żebyśmy w końcu mieli własne przywództwo narodowe, które walczy o polskie interesy, broni polskich interesów, wyznacza kierunek polskiej polityki i to wyznacza nie tylko w krótkiej perspektywie czasowej, ale w długiej perspektywie czasowej. Jedną ze spraw zasadniczych to jest oczywiście ochrona Polski przed islamizacją. Rząd Ewy Kopacz, głosując wbrew solidarności z Grupą Wyszehradzką, można powiedzieć, złamał tą solidarność w ramach Grupy Wyszehradzkiej, podporządkował się Niemcom. Ja myślę, że ten rząd, który zostanie wyłoniony w ramach najbliższych wyborów, będzie przede wszystkim rządem, który będzie walczył o polskie interesy, a zatem jednym z tych interesów jest uchronienie Polski przed islamizacją. Ja sądzę, że w polityce europejskiej jest wiele instrumentów, które możemy wykorzystać, żeby zablokować, czy w każdym razie ograniczyć negatywne skutki tej decyzji, którą podjął rząd Ewy Kopacz. Ale najważniejsze jest to, żeby mieć taką wolę, bo jeżeli rząd nie ma takiej woli, to będzie szedł na ustępstwa wobec możnych tego świata, wobec możnych w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli ma wolę walki o polski interes narodowy, to wtedy należy się spodziewać, że te wszystkie negatywne rzeczy, do których nawet zobowiązał się rząd Ewy Kopacz, to będą minimalizowane czy eliminowane. I dlatego też sądzę, że przykład Słowacji jest tutaj dobrym przykładem, bo przykład Słowacji tworzy pewien precedens, który może być również wykorzystany również przez nas. Ale także ważnym czynnikiem jest budowanie solidarności Grupy Wyszehradzkiej, bo to są nasi naturalni sojusznicy, zwłaszcza nie tylko zresztą w kwestii imigracji, w całym szeregu innych zagadnień, na przykład w kwestii obrony rodziny, wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. To widać bardzo wyraźnie w prawodawstwie krajów takich jak Litwa, Słowacja, Węgry czy choćby Chorwacja. To są nasi naturalni sojusznicy i stając w jednym szeregu z nimi, mamy znacznie większą siłę perswazyjną, większą siłę do wpływania na politykę Unii Europejskiej. I dlatego też w tych wyborach kwestia imigrantów jest jedną z zasadniczych spraw, ale wybory to jest o coś więcej, nie tylko o kwestie imigrantów. To jest o to, żeby Polska miała autentyczne przywództwo narodowe, a nie tylko ludzi, którzy zajmują stanowiska rządowe i którzy podporządkowują się polityce niemieckiej. I jeżeli będziemy mieli takie przywództwo narodowe, a tutaj trzeba powiedzieć także, że Prawica Rzeczpospolitej, chociaż nie jest taką dużą partią, ale ma bardzo przemyślaną koncepcję polityki narodowej, polityki polskiej, to będzie wspierała taką politykę, która będzie działała na rzecz realizacji polskiego interesu narodowego.
Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, Jidanta z Anglii. Chciałam zapytać, znaczy poprosić o powtórzenie, kto będzie kandydował z miasta Łodzi? Bo było nazwisko podane, ja przeoczyłam.
Dziękuję ślicznie, panie marszałku, bardzo proszę.
To będzie pan Tomasz Głowacki. Pan Tomasz Głowacki, nauczyciel, historyk, radny, działacz społeczny, człowiek bardzo godny zaufania.
Dziękujemy ślicznie.
Z numerem 8 oczywiście.
Numer 8 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówi Marek z Błonia.
Pozdrawiam, panie Marku.
Pierwsza rzecz chciałem powiedzieć, to ilu Ukraińców ze wschodu zostało przyjętych. Wystarczy przyjechać do takiego miasta jak Błonie koło Warszawy, zapraszam, stanąć sobie na rynku czy w sklepie jakimkolwiek i posłuchać, ile tych głosów ukraińskich słychać. To nie są dziesiątki, to nie są setki. Podejrzewam, że to już są tysiące w takim małym mieście jak miasto Błonie. Następna sprawa, przede wszystkim do pana marszałka Jurka. Bardzo serdecznie pozdrawiam pozostałych panów również też serdecznie, ale mam tak, chcę prosić, błagać, zaklinać, na kolanach do Częstochowy pójdę. Zobaczyłem dzisiaj, jak bardzo skaczą a pana prezydenta od paru dni, prawda, praktycznie od kilku tygodni. I widzę, co się dzieje, jak pan Kaczyński, którego bardzo cenię i szanuję, jest aktywny i próbuje. I dzisiaj to nieporozumienie z panią Szydło, że to ta wypowiedź. Błagam pana, panie marszałku, niech pan porozmawia z panem Kaczyńskim. Szło nam dobrze. Niech się nie da podpuszczać. Tak, jest takie wielkie zagrożenie. Ja sobie nie daruję panu Kaczyńskiemu, jak przegramy te wybory. Naprawdę. Idziemy ku wygranej. Polacy naprawdę potrzebują spokoju. Oni po prostu, jak widzą pana Kaczyńskiego, jak mówi, czy mówi dobrze, czy źle, to wkładają, to jakby kij w mrowisko włożył. i po prostu rozdziobią i zakraczą, rozdziobią i zakraczą.
Tak, mają panie Marku, w mediach. Chciałbym już gościom przekazać głos. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć. Bóg zapłać z Panem Bogiem, panie marszałku.
Panie Marku, idzie dobrze, tak jak pan mówił. Ja obserwuję ten trend, mówiłem. Kiedy zawieraliśmy nasze porozumienie w Narodowy Dzień Życia 2012 roku, powiedziałem, że zaczyna się wiosna prawicy. Trwa trend, trwa bardzo dobry trend zmiany. On się zaczął od wygranych wyborów uzupełniających do Senatu w Zabrzu i Raciborzu. Trwał, kiedy doszło do zmiany zarządu w województwie podkarpackim po takim kompromitującym skandalu w zarządzie ciągle jeszcze rządzącej większości. Na Podkarpaciu zmieniliśmy władzę bardzo wcześnie. Tam potem, jak doszło do tej zmiany i do przejęcia zarządu przez koalicję Prawo i Sprawiedliwość, Prawica Rzeczypospolitej, zapadły bardzo ważne decyzje publiczne. To było pierwsze, jeszcze przed Mazowszem, województwo, które uruchomiło program na protechnologii, czyli, jak mówię, prawdziwej pomocy rodzinom, które oczekują dzieci. Potem były wygrane wybory prezydenckie w Elblągu. Były momenty dobre, ale kiedy tamtej stronie udawało się zatrzymać ten bieg zmian, jak na przykład referendum w Warszawie, przy czym pamiętajmy, że ogromna ilość mieszkańców Warszawy zagłosowała za odwołaniem obecnej prezydent. To była liczba bliska tej, która ją powołała na urząd. Mimo zaangażowania premiera i prezydenta premiera Tuska i prezydenta Komorowskiego, właściwie w to referendum w sposób podważający konstytucyjną zasadę tajności głosowania, bo mówienie niech idą do wyborów tylko ci, którzy są za zmianą, a ci, którzy są przeciwko, niech wypchną ich do wyborów, prawda? No to jest podważenie tajności głosowania. Naprawdę idzie dobrze. Ja obserwuję te wydarzenia. To jest bieg ku zmianie, który trwa od już dosłownie paru dziesięciu miesięcy. Musimy po prostu wytrwale pracować, zachować zimną krew, budzić nadzieję w społeczeństwie i po prostu ją zrealizować przez dobry wynik wyborów. Poprzedni telefon jeszcze pytał o przemówienie premiera Kaczyńskiego jako lidera opozycji w sprawie imigracji. Ja byłem bardzo poruszony tym, jak to przemówienie zostało przyjęte. Ono zawierało właściwie taką sekwencję zdroworozsądkowych, tak bezpośrednio wynikających z interesu publicznego dyspozycji. No bo warto przypomnieć, o czym tam była mowa. Po pierwsze, że nie chodzi o kilkanaście tysięcy uchodźców, ale o uruchomienie procesu masowej, niekontrolowanej imigracji. Po drugie, że nie chodzi nawet o imigrację jako taką, ale o islamizację, o zmiany kulturowe, nad którymi możemy stracić kontrolę. Po trzecie, że nie uchylamy się od powinności Solidarności, ale można je realizować finansowo. No akurat Prawica Rzeczypospolitej w tej sprawie podkreśla, że można je realizować poprzez pomoc dla uchodźców chrześcijańskich. Po czwarte, że zasadą Solidarności powinna rządzić zasada ordo caritatis, czyli kolejności świadczenia powinności wynikających z miłości bliźniego. One nikogo nie wykluczają, ale mają pewną swoją kolejność. I po piąte, że władza zawsze musi myśleć w kategoriach odpowiedzialności za przyszłość narodu. Zamiast dyskusji z tymi tezami, no, oponenci mogą dyskutować, tak naprawdę zaczęła się taka namiętna agresja czepiająca się przykładów. Przykładów, które zresztą były przykładami, może przedstawionymi bardzo jaskrawo, no ale jednak pokazującymi rzeczywistość. Milicje salafickie w Niemczech, tak zwane milicje obyczajowe, to jest problem dla milicji urzędów państwowych w tym państwie, bo oznacza to utratę kontroli nad pewnymi dzielnicami. W Wielkiej Brytanii dyskusja, czy nie wprowadzić elementów szariatu do prawa cywilnego i żeby duchowni muzułmańscy rozstrzygali spory cywilne między muzułmanami, to jest scedowanie części władzy państwowej. Okupowanie kościołów w Belgii czy we Francji to są po prostu fakty, więc o co się obrażać? No można te fakty oceniać inaczej, ale nie rozumiem. To pokazuje reakcja na to przemówienie, które w moim przekonaniu bardzo dobrze wyraziło nastrój i jedność całej prawicowej opozycji w tej sprawie. Pokazała jedno, że tak naprawdę druga strona, to widać w skali europejskiej, próbuje zakrzyczeć problem, a nie podjąć realną dyskusję, czy podjąć jakąkolwiek refleksję. Ale zachowujemy zimną krew, także panie Marku, zachowajmy nadzieję, budźmy w nadzieję w ludziach i 25 października przeprowadźmy wielką zmianę w Polsce.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ja dzwonię z Gliwic, moje imię Henryk, przysłuchuję się tej dyskusji. Jako starszy człowiek to powiem jedno. Myśmy zostali przez ten rząd sprzedani. I jedyne wyjście to zrobić porządek podczas wyborów i warto by było wziąć ten rząd, spakować i dać im bilet w jedną stronę.
Dziękujemy panie Henryku. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Pan doktor Kawęcki Krzysztof, bardzo proszę.
Nie, to chyba nie ma kontrowersji, że dążymy do tego, żeby ten obóz Zjednoczonej Prawicy odniósł zwycięstwo, żeby te szkodliwe rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego stały się przeszłością. No, ale to wymaga oczywiście, mówię sprawy oczywiste, ale warto je jednak powtarzać. To wymaga przede wszystkim mobilizacji ze strony wszystkich ludzi myślących kategoriami prawymi, kategoriami polskimi. To wymaga zaangażowania, to wymaga przede wszystkim pójścia na wybory, ale także takiej naszej aktywności wszystkich ludzi, także w komisjach wyborczych, a więc udziału w tych komisjach wyborczych, jako członków komisji wyborczych, jako mężów zaufania, bo jedna osoba to często jest oczywiście za mało, ale także wiemy, że nastąpiło bardzo takie pozytywne zjawisko w trakcie ostatnich wyborów, przed właściwie ostatnimi wyborami, to znaczy wyborami samorządowymi, gdzie powstał taki szeroki obywatelski ruch pod nazwą Ruch Kontroli Wyborów, gdzie wiele osób, niezwiązanych często nawet z partiami politycznymi, czy w zdecydowanej większości niezwiązanych z partiami politycznymi prawicowymi, po prostu zaangażowało się właśnie w ruch tej kontroli wyborów, bo no nie będę przypominał znów rzeczy oczywistych, ale wynik chociażby Polskiego Stronnictwa Ludowego to no, zdumiewa po prostu ta nadreprezentatywność wyborcza. Także tutaj no, po prostu te warunki trzeba spełnić, czyli po prostu to wymaga od nas wszystkich Polaków, pełnej mobilizacji.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Maria z Podkarpacia.
Witam Pani Mario.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych panów. Popieramy was, kochamy was i jesteśmy za tym wszystkim, coście tutaj powiedzieli. Jedna sprawa, która jest bardzo bulwersująca, to w tej chwili, co się dzieje w naszych środkach, w tych mainstreamowych, te ataki, straszne ataki na naszego prezydenta, na pana Jarosława Kaczyńskiego, na panią Szydło. To jest wręcz oburzające, to jest obrzydliwe, to jest coś niesamowitego. Tą telewizję i tych pracowników, tych wszystkich trzeba absolutnie tam albo powymieniać, powyrzucać, coś z tym zrobić. Jeżeli ktoś z prawej strony, zwłaszcza pan Kaczyński, taki mądry człowiek, wspaniały, mówi pięknie, mówi źle, milczy jeszcze gorzej. Coś tam tylko powie, nie wolno mu się z nikim spotkać, nie wolno coś swojego postanowić. To jest straszna, straszna obrzydliwość. A wracając jeszcze do wyborów, oczywiście musimy wszyscy pójść, musimy wszyscy zagłosować. Tak jak ten pan poprzednio powiedział, że dać bilet w jedną stronę, to nie tylko dać bilet, ale wcześniej trzeba rozliczyć, postawić przed sąd, podbierać te majątki, bo to były te afery, złodziejstwa. To jest wszystko oburzające, to jest wszystko obrzydliwe. Daj Boże, żebyśmy wygrali. Szczęść Boże wszystkim. Pozdrawiam serdecznie i oby wszystko szło w dobrym kierunku, abyśmy wygrali. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, pan marszałek.
No niestety mamy do czynienia z ośmioleciem, które radykalnie i na gorsze zmieniło Polskę. Naprawdę jest bardzo wiele rzeczy, które nie tylko trzeba zatrzymać, ale które trzeba naprawić. Na przykład sprawa obniżenia poziomu ochrony życia w tym czasie, sprawa obniżenia pozycji międzynarodowej Polski. Teraz te decyzje dotyczące zerwania solidarności regionalnej, ale tu chodzi o coś więcej niż solidarność regionalną. Tak naprawdę solidarności z państwami, które bronią naszych wartości. 1/4 państw Unii Europejskiej staje, nie bierze udziału w tym programie imigracyjnym, a Polska angażuje się w poparcie polityki Niemiec, która destabilizuje, zmierza do destabilizacji i naszego kraju, Europy Środkowej. Naprawdę trzeba to ponaprawiać. O odpowiedzialności mówimy od dawna. No weźmy taki przykład. W 2008 roku dramatyczna afera, jedna z najbardziej dramatycznych ostatnich lat, sprawa Agaty, tego dziecka popchniętego ku śmierci, dramat matki, dramat dziecka i tak dalej. Prokurator, który podpisał certyfikat z punktu widzenia prawnego umożliwiający zabicie dziecka, legalizację tak zwanej aborcji, bo mówi, rzekomo doszło do przestępstwa. Ten człowiek nigdy nie podjął żadnych kroków w sprawie przestępstwa. Przecież takie sprawy trzeba wyjaśnić do końca. To nie jest tak, że są przepisy prawa, które można ignorować, że są przepisy prawa, które można traktować niepoważnie. Nawet jeżeli nasi przeciwnicy ubrani choćby w togi traktowaliby niepoważnie jakieś przepisy prawa, to przecież nie po to walczyliśmy, żeby je ustanawiać, żeby chroniły ludzi, żeby ktoś je mógł lekceważyć. Naprawdę jest bardzo dużo do zrobienia, a ta sprawa, na którą pani zwróciła uwagę, no przecież zaprzysiężenie prezydenta było 4 sierpnia. Nie minęły jeszcze 2 miesiące, nie mówiąc o tych symbolicznych 100 dniach, które zawsze się traktuje jako taki miodowy kwartał każdego rządu, każdego prezydenta, każdego przywódcy obejmującego swoją funkcję. Wprowadzenie polityki w czas w życie. Tutaj nie ma żadnego jakiegoś tutaj nie ma jakiegoś pozytywnego stosunku do instytucji własnego państwa. To pokazuje zresztą, że tak naprawdę ostatnio mieliśmy do czynienia z władzą, która albo nigdy nie miała, albo straciła poczucie państwa. Tego, że zawsze należy odróżniać instytucje Rzeczypospolitej nawet od osób, z którymi można być w sporze politycznym. Instytucje Rzeczypospolitej reprezentują naszą wspólnotę i reprezentują naszą suwerenność. Kto ich nie szanuje, w ogóle nie powinien sięgać po żadne urzędy publiczne w naszym państwie.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotrze chyba.
Tak, ojciec Piotr. Kogo witamy, skąd telefon?
Szanowni goście, Janusz z Niemiec. Ja mam takie 3 pytania chciałem zadać. Mianowicie słyszałem, że podobno przyczyną tej wielkiej takiej fali uchodźczej to było to, że ONZ wstrzymało finansowanie tych obozów, które się znajdują w okolicach tych konfliktów wojennych przy Syrii i w Iraku. To jest jedno moje pytanie, czy coś panowie mogliby powiedzieć na ten temat, dlaczego to zostało wstrzymane. Drugie, w jaki sposób, jeżeli by do tego doszło, dostalibyśmy jakichś uchodźców, w jaki sposób byśmy ich mieli trzymać, bo oni chcą uciekać do Niemiec, do Szwecji. Czy to będą jakieś obozy koncentracyjne, czy jakieś wysokie stawki, które ich zachęcą z Unii Europejskiej, które będziemy następnie my płacić, Polska? I trzecie pytanie takie, mianowicie, jaka jest szansa, bo Słowacy chcą zaskarżyć właśnie ten przymus przydzielania kwot, jaką mają szansę i na jakiej podstawie ewentualnie by to robili?
No dziękuję. Dziękuję panie Januszu. Pan Marian Piłka, panie pośle, bardzo proszę.
Zasadniczą przyczyną tej fali imigracji w tej chwili to jest właściwie kapitulacja zarówno władz Unii Europejskiej, jak i Angeli Merkel, która powiedziała, że właściwie przyjmie wszystkich imigrantów i to uruchomiło tą falę napływu imigrantów do Europy. Obozy dla uchodźców w Libanie czy w Turcji są finansowane przez ONZ. Oczywiście na pewno nie jest to finansowanie wystarczające, ale zasadnicza przyczyna to jest otwarcie Europy na tą imigrację i to jest zasadniczy sposób. W jaki sposób ich będziemy trzymali? No, władze zapewniają, że na każdego imigranta dostaniemy kilka tysięcy euro, ale powiedzmy sobie szczerze, że ich zakwaterowanie, utrzymanie to są sumy przekraczające kilka tysięcy euro, bo to nie jest kilka tysięcy euro miesięcznie, tylko jednorazowo. W niektórych krajach, jak na przykład na Malcie, no to są właściwie, można powiedzieć, ośrodki, które są zamknięte, które są takimi obozami zamkniętymi. Czy w Polsce będą ośrodki zamknięte? No, to by oznaczało faktyczne pozbawienie tych imigrantów wolności. Ci imigranci nie chcą być w Polsce, chcą być w Niemczech, choćby z tego powodu, że forma pomocy w Niemczech jest dużo większa niż to, co do tej pory jest proponowane w Polsce. W związku z tym tego nasz rząd do tej pory nie rozstrzygnął, bo jeżeli nasz rząd nie był w stanie przyjąć około 100 Polaków z Mariampola, z Ukrainy, z strefy, że tak powiem, objętej wojną na Ukrainie, no to cóż dopiero mówić, że stanie kilka czy kilkanaście tysięcy, bo za tymi kilkoma czy kilkunastoma tysiącami każdy imigrant ma prawo do łączenia rodzin, to znaczy, że może przyjść jeszcze więcej. Do tego Polska w sensie strukturalnym, w sensie infrastruktury jest nieprzygotowana. Oczywiście w Polsce są ośrodki, czy w Polsce wschodniej, czy w okolicach Warszawy dla imigrantów, ale to jest, ilość miejsc jest zdecydowanie niewystarczająca. W związku z tym tutaj rząd polski podjął się zobowiązań, których nawet wywiązać się nie jest w stanie.
I co więcej, panie pośle, wiemy przecież, że także były już zlecenia agend rządowych kierowane do samorządów, aby rozpoznały liczbę wolnych chociażby mieszkań socjalnych, czyli już jakieś takie działania były podejmowane, tym bardziej my takie informacje od poszczególnych samorządów otrzymywaliśmy. Czyli nie tylko chodzi o te pieniądze, które chciano zabrać repatriantom, a przekazać imigrantom, ale chodzi także o mieszkania i sposób rozmieszczenia tych imigrantów.
Mieszkania komunalne,
które tak.
Normalnie są budowane dla ludzi biednych, których nie stać na własne mieszkania, czy ludzi, którzy są, na przykład niektóre mieszkania są wyburzane, czy nie nadają się do użytkowania i są budowane nowe mieszkania komunalne. W związku z tym Polacy tych mieszkań nie dostaną, dostaną je imigranci. A zatem mamy tutaj do czynienia z działaniami, które są z punktu widzenia naszego interesu niekorzystne, ale także trzeba powiedzieć, że wiele samorządów mówi, że nie chce islamizacji i nie chce przyjmować muzułmanów. No, wyjątkiem jest pan Biedroń w Słupsku, który zadeklarował, że Słupsk przyjmie. Jestem ciekawy, co na to mieszkańcy Słupska. Myślę, że szybko pan Biedroń przestanie im się podobać jako prezydent miasta.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo? Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Dariusz Zamościa.
Pozdrawiam, panie Dariuszu. Bardzo proszę.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i gości szanownych. Tak sobie pomyślałem, prawda, słucham tej audycji i tak zaczniemy, tak sobie pomyślałem, żeby zacząć od tego, co się stało. Pani Merkel, prawda, zaprosiła wszystkich, prawda, muzułmanów, tam gdzie jest wojna, Syryjczyków, do Europy, prawda? Powiedziała, przyjeżdżajcie, wszystkich was przyjmiemy. A gdy, prawda, Węgry postawiły granice, jakby strzegły tutaj, prawda, Unii Europejskiej, to wielki krzyk się podniósł, prawda, dziennikarze niemieccy bardzo, prawda, krytycznie się odnosili do pana Orbana, do Węgier, prawda, że tą granicę strzegą. A z drugiej strony, kiedy jednak ten przepływ emigrantów poszedł w stronę Niemiec, prawda, to wtedy wielki krzyk się podniósł, co my z tym zrobimy, my mamy przyjąć, prawda, my mamy to rozdzielić. I teraz tak sobie pomyślałem o polityce niemieckiej, że nie sądzę, jest to bardzo mało prawdopodobne, po prostu w głowie się nie mieści, że pani Merkel się pomyliła. Pani Merkel się nie pomyliła, bo znając politykę niemiecką, Niemcy, gdy myślą na 20 lat do przodu, to są posądzani o krótkowzroczność. To nie jest, to jest inny rodzaj, prawda, polityków niemieckich. My, nasi politycy, to po prostu mogą myśleć, co będzie dzisiaj. Oni myślą na 100 albo na 1000 lat do przodu. Więc teraz, prawda, to rozdzielenie tych emigrantów wśród krajów europejskich, prawda, straszy się nas, że jak nie przyjmiemy, to zamkną nam Schengen. Jeżeli my przyjmiemy emigrantów, to ci emigranci tak wylądują w krajach, prawda, tam gdzie docelowo gdzie chcieli być. Więc Schengen i tak będzie zamknięty. Tylko o co tutaj chodzi, prawda, że i tutaj powołuje się właśnie na miłosierdzie, prawda, na jakby chrześcijańską, prawda, sprawiedliwość, że chrześcijanie powinni kierować się miłosierdziem. Trochę się po nas jeździ tutaj, bo chrześcijanin nie jest nigdy naiwnym człowiekiem. Prawda? My przyjmując emigrantów we własnym kraju jako gościa, bo to jest prawo każdego człowieka, musimy mu zapewnić mieszkanie, musimy mu zapewnić wyżywienie, to jest gość i to jest gość, który jest uciśniony. Musimy mu zapewnić edukację, musimy mu zapewnić wszelkie dobro. Gość przychodzi do naszego domu, więc musi być chroniony. Gość u chrześcijana musi być szczególnie chroniony. Prawda? I czy nas na to stać? Po pierwsze. Po drugie, gość jest dotąd gościem, dopóki pozwala mu się na przebywanie i szanuje nasze prawo. Jeżeli gość przychodzi do naszego domu i pokazuje nam w pewnym momencie palcem, że stańmy tu albo tam, albo to mu się nie podoba, albo to mu się nie podoba, prawda? On traci prawa gościa. To już nie jest gość, wtedy jest intruzem. I tutaj nie ma żadnej naiwności, prawda? Że tu nie można sobie na to pozwolić, bo miłosierdzie chrześcijańskie jest dla tych, którzy są, prawda, w prawie, dla tych, którzy są prawi, prawdomówni, dla tych, którzy chcą dobra. Miłosierdzie chrześcijańskie nie może być na tym, który trwa w złu. Tutaj to, prawda, my wszyscy chrześcijanie, jako chrześcijański naród wiemy, że najbardziej miłosiernym jest Pan Bóg, prawda, a konsekwencje mimo wszystko naszych czynów, prawda, ponosimy od stworzenia świata. Więc jeżeli na cokolwiek złego pozwolimy, to konsekwencje tego poniesiemy. Także tutaj dobrze jest, jeżeli kraje, prawda, te nasze wyszehradzkie by, prawda, przemyślały to. My musimy być miłosierni, ale miłosierni mi się wydaje bardzo, bardzo rozważni.
Dziękuję, bardzo panie rozważni. Dariuszu. Pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Pan doktor Krzysztof Kawęcki, bardzo proszę.
Oczywiście słusznie pan zauważył, że tak naprawdę to Węgry strzegą granic państw europejskich, ale Węgry nawet, stosując tę politykę, te działania, które podjął premier Orban wobec imigrantów, to tak naprawdę wypełniają zasady unijne w zakresie właśnie zabezpieczenia przed nielegalną imigracją. I tak jak Orban mówił, to Węgry strzegą tak naprawdę Niemiec przed nielegalną imigracją. Ale pewnie w tym szaleństwie jest metoda i rzeczywiście to stanowisko pani Merkel nie jest przypadkowe, dlatego że po prostu Niemcy chcą skierować tę falę imigrantów właśnie w kierunku krajów Europy Środkowej. Przede wszystkim w kierunku Polski, właśnie Węgier, Słowacji, Czech, Chorwacji, po to, żeby po prostu przekształcić model społeczeństwa narodowego w model społeczeństwa wielokulturowego. I to jest działanie niewątpliwie świadome, obliczone oczywiście na wiele lat w jakiejś tam perspektywie czasowej. Trzeba też powiedzieć, że na tym posiedzeniu, na szczycie poświęconym szefów państw Unii Europejskiej, poświęconym właśnie tym kwotowym podziałom uchodźców dla poszczególnych krajów, gdzie zresztą Polska głosowała, jak już mówiliśmy wielokrotnie, za stanowiskiem niemieckim, przyjęła dyktat niemiecki wbrew stanowisku krajów Europy Środkowej i krajów także Grupy Wyszehradzkiej, to wówczas Komisja Europejska zapowiedziała także podjęcie kilkunastu postępowań wobec państw, które nie respektują właśnie tak zwanego prawa azylowego europejskiego, w tym także wobec Polski. A więc jest to dalsze działanie, które pozbawia suwerenności te państwa w zakresie właśnie polityki zewnętrznej.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Irena z Koszalina, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Może ja bez komentarza przytoczę, co sprzed paru godzin, świeża wiadomość na portalu internetowym, do którego no, bardzo wiele ludzi nie dotrze. I to jest no, szokująca rzecz. Die Welt pisze: w niemieckich obozach dla uchodźców muzułmanie prześladują chrześcijan. Biją nas, plują nam w twarz, grożą śmiercią. Traktują nas jak zwierzęta. Dzisiaj wiadomość sprzed paru godzin. Miałem nadzieję, pisze, to znaczy mówi jakiś z Iranu człowiek, że w Niemczech będę mógł praktykować swoją wiarę, a w ośrodku dla azylentów boję się nawet wspomnieć o tym, że jestem chrześcijaninem. Muzułmanie grożą mi śmiercią. Sejt mieszka w obozie dla azylantów w południowej Saksonii. Na ścianie swojego pokoju powiesił obraz Chrystusa na krzyżu. Gdy moi współlokatorzy, muzułmanie, zobaczyli obraz, napluli mi w twarz, krzyczeli, że należy mnie zabić. Traktują mnie jak zwierzę, żyję w ciągłym strachu. I zabiera głos pastor Gottfried Martens z ewangelicko-luterańskiej berlińskiej dzielnicy Stieglitz. W obozach dla azylantów rządzą radykalni muzułmanie, bezlitośnie stosujący prawo szariatu. Kto nie modli się 5 razy dziennie w kierunku Mekki, zbiera cięgi. Tacy ludzie są terroryzowani psychicznie, bici i poniżani. Co się stanie, gdy ludzie opuszczą ośrodki dla azylantów? Inne miejsce. Młody Syryjczyk w obozie dla azylantów w Gezen w Hessii twierdzi, że wśród imigrantów są bojownicy państwa islamskiego. Wykrzykują wersety z Koranu dokładnie tak jak bojownicy i zanim zetną głowę. Nie mogę tu zostać. Jestem chrześcijaninem, zabiją mnie. I już ostatnia wiadomość. Masowa bijatyka w ośrodku dla uchodźców w Hessii. W ruch poszły metalowe pręty, gaz drażniący, 14 osób rannych. Mówili, że nas zabiją i wypiją naszą krew. Żyliśmy wiele tygodni zamknięci w pokoju, w końcu nie wytrzymaliśmy. Wróciliśmy do Mosulu w Iraku. I jeszcze jeden człowiek, pastor tu mówi o nim. Ostatnia informacja. Ali Reza Rahmani z Iranu nosi krzyżyk na szyi. Pastor Martens przyjął go u siebie, bo mężczyzna nie czuł się już bezpieczny w obozie dla uchodźców. Śpi na materacu w zakrystii. Nie mogę i nie chcę dłużej ukrywać, że wierzę w Chrystusa. Mówi on, prosimy, pomóżcie nam, byśmy mogli tu normalnie żyć. To tyle. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani Ireno, panie marszałku.
Być może te wszystkie fakty, które pani za Die Welt podała, no to jest jakiś selektywny wybór, czy uskrajniony, to musimy pamiętać, że no, każdy z nas, kto jeździ po świecie i tak dalej, wśród muzułmanów również mieszkających w Europie, jest wielu ludzi spokojnych i tutaj nie można generalizować, ale jedno jest bardzo istotne w tym, o czym pani mówi, że istnieje druga strona tej rzeczywistości, tej masowej fali migracyjnej, która bardzo często zasłania po prostu masową imigrację ekonomiczną, która zasłania przemysł nielegalnej, zorganizowanej imigracji, przemytu ludzi i tak dalej, której media liberalne generalnie po prostu nie chcą pokazywać. I nie tylko media liberalne. 2 tygodnie temu ja byłem w Parlamencie Europejskim świadkiem takiej historii. Koleżanka z Holandii, posłanka Vicky Meyer, zadała pytanie Komisji Europejskiej i poprosiła o udzielenie, zgodnie z regulaminem, o udzielenie publicznej odpowiedzi na posiedzeniu Komisji Praw Obywatelskich. Ona zadała pytanie, czy w związku z tym, że zdarzają się takie przypadki, jak utopienie kilkunastu chrześcijan wrzuconych do morza z łodzi przewożącej imigrantów, czy nie powinny spowodować zatrzymania imigracji islamskiej. Przewodniczący powiedział, że on nie odczyta tego pytania, że prosi autorkę, żeby przeczytała. No niby jego prawo, chociaż to nie jest grzeczne. Niegrzeczność wobec ludzi inaczej myślących niestety jest normalną praktyką w wielu instancjach parlamentu. No przoduje w tym przewodniczący parlamentu, pan Martin Schulz, więc przykład idzie z góry. Komisja do całej sprawy odniosła się zupełnie obojętnie. Kiedy zabierając głos w tej sprawie, powiedziałem, że no oczywiście pytanie może być sformułowane jednostronnie i tak dalej, no ale ja chcę zwrócić uwagę, że ono zwraca uwagę na śmierć kilkunastu niewinnych osób, które padły ofiarą zbrodni motywowanej nienawiścią. No to tylko dostałem pouczenia od przewodniczącego, że prawda, a porównałem to z przypadkami, kiedy media manipulują opinią publiczną, pokazując poruszające sceny, ale nie po to, żeby poinformować, że jakieś dramaty mają miejsce, tylko żeby wymuszać pewne reakcje na odbiorcę, że nie należy czynić takich porównań. Naprawdę, my mamy bardzo często do czynienia z bezduszną obojętnością wobec dramatu chrześcijan, który dzisiaj się rozgrywa. Dla mnie nauka z tego, o czym pani mówiła, a co na przykład mówię, no w Turyngii też był przypadek, że premier rządu krajowego powiedział wprost, że chyba trzeba przeprowadzić segregację w obozach dla uchodźców, żeby zagwarantować bezpieczeństwo każdej z osób, no w domyśle chrześcijanom. To, o czym pani mówiła, to jest najlepszy dowód, że Polska powinna pomagać chrześcijanom, bo my nie mamy żadnych gwarancji, że ci wszyscy ludzie znajdą warunki normalnego życia. Kierowanie się solidarnością to jest nasz po pierwsze obowiązek, a po drugie naturalne prawo. Ja bardzo ubolewam nad tym, że rząd pani Kopacz, który tak jest taki prędki do włączania się w imigracyjną politykę Unii Europejskiej, nie przyjmował polskich apeli o podjęcie narodowej polityki solidarności po prostu dla pomocy dla chrześcijan. My byśmy byli w zupełnie innej sytuacji na Radzie Europejskiej, gdybyśmy powiedzieli, my robimy więcej od was, nie potrzebujemy żadnych moralnych pouczeń, wiemy, czym to jest solidarność, a włączać się w naciski, które tak naprawdę mają być parawanem dla islamizacji, nie chcemy. To jest nasze dobre prawo jako państwa. Niestety rząd tego nie podjął, ale to jest element tego dryfu, o którym Marian Piłka mówił, że tak naprawdę ten rząd działa jedynie motywowany impulsami mediów, impulsami zagranicy, wtedy podejmuje jakieś działania. Kiedy się przedstawia argumenty, kiedy się formułuje apele, kiedy się pokazuje pilność pewnych działań, z reguły no naprawdę jest trudno ludzi, którzy dzisiaj rządzą państwem, zmobilizować do jakiejś reakcji. Tak naprawdę impuls sprawczy to jest albo nacisk granicy, albo jakieś kampanie medialne, na które ze względów wyborczych czują się w potrzebie zareagować.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dobry wieczór. Pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich gości w studiu. Mówi Mateusz z Warszawy. No właśnie, to jest problem złożony, taki wielowątkowy. Natomiast ja chciałem zadać takie pytanie, czy u państwa gości w studiu nie pojawia się takie napięcie, jakie w dalszym ciągu pojawia się we mnie, mimo właśnie słuchania audycji i różnych innych informacji, takie napięcie z jednej strony pomiędzy apelem Ojca Świętego, żeby uchodźców parafie przyjmowały, a z drugiej strony właśnie rodzaj takiej obawy, czy takiej no, kalkulacji, czy to wytrzymamy kulturowo, ekonomicznie, że właśnie no, w dalszym ciągu we mnie nie ma takiego spokoju, jakiejś takiej jednoznacznej decyzji, jakby tu się należało zachować. Czy takie napięcie wśród państwa jest, czy go nie ma? I ewentualnie tutaj, czy państwo by mogli to rozwinąć? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Mateuszu. Panie marszałku, proszę bardzo.
To pytanie, które sobie stawia pan Mateusz, to sobie musi każdy człowiek postawić. Tym bardziej człowiek wykonujący władzę publiczną, czy oddziaływujący na władzę publiczną. To, że ludziom w potrzebie trzeba pomagać, to jest rzecz normalna i to jest normalna powinność prawa natury. I dlatego jeszcze raz powtórzę, kiedy powstała ta sytuacja, kiedy wiedzieliśmy wszystko, z jednej strony jaki charakter może mieć ta fala imigracyjna, przemysł nielegalnej imigracji, dochody większe od handlu narkotykami, to jest bardzo zorganizowany przemysł. Z całą pewnością ISIS, czyli no ten kalifat podbijający w tej chwili dużą część Bliskiego Wschodu, potężne obszary Syrii i Iraku, no bierze udział w tym przemycie i po prostu na tym zarabia. Czy przemyca swoich aktywistów, czy nie, no to już jest druga sprawa. No dziwne byłoby, gdyby nie przemycał, ale z całą pewnością dla celów zarobkowych bierze udział w tym zorganizowanym przemycie. Z drugiej strony, no wojna, która się toczy w Syrii i tak dalej, prześladowania chrześcijan, wszyscy o tych faktach wiemy, wszyscy musimy podejmować decyzje. Ja powtórzę jeszcze raz. Polska powinna była jak najwcześniej podjąć samodzielną politykę solidarności, wiedząc przed jakimi wyzwaniami staną również inne kraje, wiedząc w jakim kierunku prawdopodobnie będzie naciskać Unia Europejska i powinniśmy byli robić swoje. Czy wykluczać kogokolwiek? Przecież Polska pomogła muzułmanom, choćby z Czeczenii. Czy ci ludzie są obok nas? Oni uważali, że Polska jako kraj rozumiejący ich walkę o niepodległość z Rosją jest miejscem, w którym się mogą schronić. Polska udzieliła tej pomocy. Natomiast Polska nie powinna wchodzić na drogę, na którą nieodpowiedzialni politycy wepchnęli Niemcy i Francję. To jest po prostu wybór cywilizacyjny. To jest wybór zasadniczy, więc jeszcze raz powtórzę. Pomagajmy szczególnie chrześcijanom. Nie ma żadnej pewności, że ktokolwiek im pomoże. Są inne społeczności, które mogą być opuszczone, tak jak jazydowie. Natomiast solidarność ludzka naprawdę nie ma wiele wspólnego z podporządkowaniem się polityce Unii Europejskiej, która wcale nie zmierza do pomocy potrzebującym, tylko która, jak mówił Jean-Claude Juncker, po prostu chce szeroko otworzyć bramy Europy na masową imigrację ekonomiczną i zdestabilizować między innymi państwa Europy Środkowej. Pamiętajmy, że ze względu na nasz rozmiar, jak Marian Piłka zauważył, Polska jest większa niż 3 kraje Grupy Wyszehradzkiej razem wzięte. Ta imigracja, która ma być przekierowywana, przepychana przez Unię Europejską, będzie kierowana w Europie Środkowej przede wszystkim do Polski. Ze względów po prostu rozmiarowych. I tu odpowiedzialność za nasz kraj wyklucza to, żebyśmy się mieli zgadzać, że w ciągu 20 lat, w cudzysłowie, osiągniemy to, co się przez ostatnich 40-50 lat stało w Niemczech czy we Francji. A w tym tempie możemy powtórzyć ten proces.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak, trochę spontanicznie. Szczęść Boże, Piotr Düsseldorfu. Ostatni raz się dodzwoniłem w marcu. Witam ojca Piotra i szanownych gości.
Witam, panie Piotrze.
Mam 63 lata, mieszkam w Ciśle, w Düsseldorfie. Świetnie mi się podobało to, co powiedział pan poseł Marek Jurek a propos serce dla Polski, ale już jestem obywatelem tyle lat tego kraju. Dwóch synów moich jest oficerami w policji niemieckiej we Frankfurcie, w Minster i obydwaj służą w Bereitschaftie, który kiedyś sam doradziłem. To jest takie zwarte oddziały ZOMO, jak kiedyś były w Polsce, nie? Państwo widzieli w hełmach i tak dalej, i tak dalej. Dowodzi 25 ludźmi, jest jeden komisarzem, drugi nadkomisarzem po polsku. I powiem państwu, że wszystko jak słuchałem przedtem, bo przed tym synem rozmawiałem półtora godziny, to jest raczej gorzej niż źle. I ta pani, co powiedziała i w ogóle co państwo mówicie, to trochę sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak to wygląda na miejscu tu w Düsseldorfie. Radziłbym, zaprosiłbym chętnie Radio Maryja, żeby telewizja trwała, niech przyjedzie do Düsseldorfu, do Duisburga, do Dortmundu, żeby zobaczyli się co, jak to wygląda naprawdę, bo tego sobie nie idzie wyobrazić. Zresztą logicznie, logistycznie, no przecież to widać, to jest prawie milion ludzi. Przyjeżdża natychmiast, w tej chwili na przykład się w ogóle nie mówi o Lampedusie, przyjeżdżają do Paso. Ludzie zostali wprowadzeni w błąd, bo wyprowadzenie kogoś na stację, w Polsce też to idzie zrobić i na pewno to będzie zrobione, witające kwiatami i tak dalej, Tylko że tym ludziom nie powiedziano, tym wolontariuszom, że 10 tysięcy dziennie będzie przyjeżdżało do Passau i czy do Minsien, do Monachium i będą przez 10 lat tak przyjeżdżać. Oni myśleli, jakaś określona grupa, przywitają, wszystko okej. Okay. Ale to byli ludzie spod pryszniców i tak dalej, przedstawieni przed kamery na cały świat, jak to jest pięknie, ładnie. Reszta w tej chwili jeździ po nocy. Państwo to wiecie, po nocy, po całych Niemczech. Autobusami, pociągami. Ci ludzie są rozwożeni prosto z Austrii. No jak są brudni, jak wiadomo, przepoceni, nieładne zapachy i tak dalej i są bożeni do tych ośrodków. W nocy dlatego, żeby nikt nie wiedział, że oni się rano zjawią w danej przyjemności miejscowości, żeby ktoś ich nie powitał w ten czy w inny sposób. Po drugie, mam tylko jak gdyby pretensje do telewizji Trwam i Radia Maryja o jedną rzecz. Wielokrotnie przez ostatnie lata mówiliście, że w Polsce 80% tych mediów jest niemiecki, kapitał i bla, bla, bla. Okej, okay, zgadzam się całkowicie, ale jest jedna rzecz. Dlaczego te media, niby polsko-niemieckie czy polskojęzyczne, są totalnie w tej chwili, mają kaganie, zablokowane? Proszę spojrzeć, nawet nie trzeba umieć po niemiecku, ale proszę spojrzeć na N24, na niemieckie media. Niemieckie media podawają praktycznie wszystkie najgorsze informacje. Oczywiście komentarze są bez komentarzy, może tak, albo komentarze za uchodźcami. Ale są, na przykład ostatnia rzecz. W polskich mediach było pokazane w sierpniu w Sul, jak w Turingii była ta słowo tego karanu, te zamieszki. Teraz pokazane wczoraj w Kassel, bo to właśnie było w Kassel, w tym Kalden, na starym lotnisku. Ale dzień w dzień, na przykład chociażby teraz, w piątek w Chemnitz, w sobotę w Düsseldorfie, w niedzielę w Kassel, dzisiaj w Berlinie 8 tysięcy szturm z powodu tych zarejestrowania się o azyl. I jest to dzień w dzień. Pokazywane na przykład jest w telewizji niemieckiej, dzień w dzień, na N24. Że 100 tysięcy w tej chwili ludzi w Afganistanie bierze paszporty, bo chcą legalnie i wsiada w autobusy i miesięcznie 100 tysięcy ludzi się przedostaje do Europy. Po drodze spakuje się 50 tysięcy przynajmniej tych Pakistańczyków, Indonezja, no w ogóle z tamtego kierunku. To jest 150 tysięcy miesięcznie. Plus drugie 150 tysięcy to jest tutaj Syria, Irak i tak dalej. Wiadomo, teraz ta ofensywa Putina w ogóle nieważne, ale chodzi o to, że stamtąd się zwiększy ten napływ. To samo dzisiaj Kunduz został zdobyty przez Talibanów. Była siedziba Bundeswehry w Afganistanie. O tym się w ogóle nie mówi. I te wszystkie fakty związane z mieszkaniami w Hamburgu, z wypowiedzeniami i tak dalej, zmiany przepisów. Dlaczego właśnie radio, telewizja Trwam nie poda tylko wiadomości legalnie za stacjami oficjalnymi niemieckimi?
Żadne. Ale panie Piotrze, ja może pozwolę sobie wejść w słowo. Odpowiadam za przekaz informacyjny Radia Maryja i telewizji Trwam. I w każdym serwisie informacyjnym od dłuższego czasu, korzystając z różnego rodzaju źródeł informacyjnych, także tych międzynarodowych, agencji informacyjnych międzynarodowych, podejmujemy i bardzo jasno i klarownie przedstawiamy w dalszym ciągu nierozwiązany problem nielegalnych imigrantów. To jest to, co dotyczy przekazu Radia Maryja i telewizji Trwam, albo pan gdzieś wybiórczo ogląda, ale mówię ostatnie serwisy informacyjne. Proszę przejrzeć, wszystkie są na portalu internetowym Radia Maryja i telewizji Trwam i zapoznać się z tym przekazem, który bardzo jasno do społeczeństwa polskiego, ale także do Polaków mieszkających poza granicami, odbierających telewizję Trwam, kierujemy. Pana gorąco pozdrawiam. Pan Marian Piłka, bardzo proszę.
Ja sądzę, że pan zwrócił na jedną rzecz, która w Polsce jest na ogół przemilczana. Dlatego, że gdy mówimy o tej nielegalnej imigracji, to najczęściej się mówi, że to są Irakijczycy czy Syryjczycy, ludzie z krajów, gdzie toczy się wojna. Otóż szacunki mówią, że Syryjczyków jest najwyżej 20%, że pozostali to są z innych krajów. To na przykład są Albańczycy, to są Pakistańczycy, to są Afgańczycy, czyli z krajów, w których niekoniecznie toczy się wojna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Europie są bardzo szeroko rozbudowane gangi albańskie, które zajmują się handlem, tak zwanym żywym towarem, kobietami, prostytucją i tak dalej, no to trzeba mieć pełną świadomość, że wojna w Syrii czy w Iraku jest tylko pretekstem, do tego, że do Europy zmierzają muzułmanie z różnych krajów. I to nie przypadek jest, że zdecydowana większość tych imigrantów nie ma żadnych dokumentów, bo wtedy nie można udowodnić, z jakiego kraju oni przybywają. Natomiast tutaj trzeba też mieć pełną świadomość, zasadniczy błąd popełniła Angela Merkel, która wezwała, powiedziała, że Niemcy przyjmą wszystkich. Gdy ta fala została uruchomiona, to Angela Merkel chce, żeby inne kraje obdzielić swoimi gośćmi. Ci ludzie zmierzają do Niemiec. Oni nie chcą być w Polsce, na Słowacji czy na Węgrzech. Chcą być w Niemczech, bo to Angela Merkel ich zaprosiła. Ale być może, że za tym zaproszeniem, i wiele na to wskazuje, jest inny czynnik, który ma na celu zmianę architektury Europy. Dzisiaj, można powiedzieć, jest spór o to, czy to ma być Europa ojczyzn, czy jedno superpaństwo. I w gruncie rzeczy mechanizm narzucania imigrantów to jest w praktyce budowania nowego mechanizmu europejskiego, budowania jednego superpaństwa, gdzie wszystkie decyzje państwom narodowym będą narzucane, a państwa narodowe będą zobowiązane do tego, żeby wykonywać decyzje Unii Europejskiej. To w gruncie rzeczy jest ograniczenie suwerenności państw narodowych do suwerenności landów niemieckich. To, że tak powiem, jest niebezpieczeństwo, które się kryje, czy można powiedzieć, drugie dno tego kryzysu imigracyjnego. I także trzeba powiedzieć, że ten masowy napływ imigracji, niektórzy mówią, że może napłynąć kilka milionów, a nawet kilkanaście milionów muzułmanów, dlatego że ludność w krajach muzułmańskich jest młoda, jest dynamiczna, jest skłonna do ryzyka, że to może całkowicie zachwiać strukturą narodową w państwach europejskich i to może przyczynić się do zupełnego upadku Europy. To jest realne zagrożenie. I to, że Polacy się boją tego, to wiedzą, jak wyglądają miasta w zachodniej Europie, jak wyglądają przedmieścia Paryża, czy Londynu, czy Sztokholmu. Sztokholm dzięki imigracji stał się europejską stolicą gwałtów. I tego się Polacy boją i w moim przekonaniu w Polsce jest zdrowy odruch, żeby się temu procesowi przeciwstawić. Miejmy nadzieję, że nowy rząd po wyborach będzie mógł się skutecznie przeciwstawić temu procesowi islamizacji nie tylko Europy, ale i Polski także.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina, witam ojca Piotra i gości z prawicy Rzeczypospolitej. Ja bym chciał poruszyć taki temat, znaczy no te wybory za miesiąc będą i moim zdaniem Platforma jest zorientowana, że może przegrać. Jedynym jej wyjściem to jest sfałszować wybory. I to trzeba się z tym liczyć. W związku z tym, moim zdaniem, oparcie się tylko z naszej strony o mężów zaufania to jest za mało. Trzeba byłoby się zastanowić, no w tej chwili nie mam jakichś tam sugestii, co więcej zrobić, żeby się zabezpieczyć. Muszą pójść jakieś działania ze strony opozycji obecnej, naszej opozycji, żeby po prostu to liczenie głosów i bo później po wyborach to będzie przepadło. Tego nie odwróci. Wiemy, jak było przy wyborach samorządowych ostatnich, jakie tam były przeklęty. To jest jeszcze jedna sprawa. I proszę ojca, proszę panów, wczoraj w niedzielę Wieś to też Polska, ten program zawsze po 12 jest i profesor Szyszko występował i takie informacje takie były między innymi, że sowiecki minister wydał zarządzenie, że jeśli rolnik zobowiąże się, że przez 5 lat będzie ugorował ziemię, to będzie otrzymywał o 20%, a później ją sprzeda po 5 latach, będzie otrzymywał 20% większe tam te dotacje. Inna sprawa z lasami. Tam były szczegółowe takie informacje. Kilka takich informacji było i teraz tak. Jeśli ktoś nie słuchał tego, nie słucha telewizji TVN, nie ogląda i Radia Maria, to korzysta z mediów publicznych, a ja media publiczne oglądam na bieżąco też. Nie ma tej świadomości. Wybory niedaleko, niedługo. I teraz tak, świadomość Polaków na temat tych zagrożeń jest mała, dlatego że w mediach publicznych nie dopuści się tam PiS-u do jakiegoś swobodnej wypowiedzi. No i co? I PiS powiedział tak, no to my tam nie będziemy się bić o media publiczne, my wyjeżdżamy w teren, spotykamy się bezpośrednio z ludźmi i tak dalej. No bezpośrednio z ludźmi spotkamy się i przyjdzie 500 osób, 1000 osób, a gdyby te same wypowiedzi PiS-u były w mediach publicznych, oglądałoby czy słuchałoby kilka milionów, 8 milionów czy coś. W związku z tym, ponieważ to są media publiczne, płacimy wszyscy na to, no jeszcze ten miesiąc został, no nie wiem, no prawica, znaczy ta nasza opozycja prawicowa, no powinna jakoś no dobijać się o udział przynajmniej częściowo w tych mediach publicznych i swoje racje przedstawiać, no bo tak to nie będziemy mieli świadomości, co nam grozi w pełni, no na tym przykładzie wczoraj
tak, to profesor panie Stanisławie,
tak to wygląda.
Dziękuję ślicznie.
Także dziękuję, szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie. Pan marszałek Marek Jurek i później pan doktor Krzysztof Kawęcki zgłaszał się.
Na pewno należy uruchomić proces analizy treści medialnych. Należy na bieżąco informować, pokazywać, w jaki sposób ludzie są traktowani i tak dalej. Samo pokazanie prawdy może mieć bardzo realny wpływ. Druga rzecz, no pamiętajmy, że radiofonia i telewizja publiczna to jest nasza własność. Są przewidziane prawem procedury zmian w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Są decyzje, które każdorazowo wybrana Rada musi podejmować, jeżeli chodzi o kierownictwo mediów publicznych. Te procedury trzeba będzie uruchamiać. To nie jest coś przesądzonego raz na zawsze. A pamiętajmy o jednym. To jest nasza własność i media publiczne odegrały swoją bardzo ciekawą rolę. Te tygodniki prawicowe, które dzisiaj istnieją, one są często prowadzone przez dziennikarzy, którzy w połowie lat 90. wtedy miałem szansę ich bronić, no przeszli właśnie przez te media publiczne. Musimy zagwarantować nasze prawa, musimy je dobrze definiować. Tylko o jednym powinniśmy pamiętać, że tak naprawdę musimy zagwarantować prawa opinii katolickiej, prawa odbiorców konserwatywnych, przywiązanych do tradycji, do wartości patriotycznych. Musimy zagwarantować prawa tej części społeczeństwa w mediach, a nie sprowadzać się tylko do terenu sporu politycznego, bo to spór polityczny musi być oświetlany obiektywnie, prawa opinii prawicowej muszą być zagwarantowane, ale nasze prawa sięgają dużo szerzej. Dzięki temu, że właśnie takie zmiany były przeprowadzane w mediach publicznych 20 lat temu, w połowie lat 90., ten okres dwulecia mógł potem się okazać tak płodny, jeżeli chodzi o zmiany w polskim dziennikarstwie. Jeżeli chodzi o nadzór nad wyborami, ma pan oczywiście rację, on musi być przeprowadzony bardzo precyzyjnie. Te postulaty, które opozycja od lat stawiała, na przykład zupełnej jawności transmisji z punktów wyborczych i tak dalej, są jak najbardziej zasadne. Oczywiście to by wymagało zmian prawnych, one nie są do przeprowadzenia od razu, ale pamiętajmy o jednym, że nawet jeżeli się użyje tych metod, które dzisiaj mamy przewidziane prawem skutecznie i tak dalej, jeżeli po prostu jesteśmy obecni w tym procesie, to możemy wygrywać wybory, tak jak wygraliśmy wybory prezydenckie. To jest naprawdę wszystko przed nami, ale oczywiście ten apel o kontrolę demokratyczną jest bardzo zasadniczy, ja oczywiście się z nim zgadzam.
No i dodajmy jeszcze, panie marszałku, że to przecież za tego rządu ogromna polityczna niechęć wobec telewizji Trwam, która starała się o miejsce na cyfrowym multipleksie i tutaj po raz kolejny ten czynnik społeczny stał się czymś bardzo potrzebnym,
tak,
i czymś
jest
skutecznym.
No pewnie parę razy Polacy broniący telewizji Trwam pewnie parę razy obeszli ziemię naokoło. Jak policzyć wszystkie marsze, to pewnie wyjdzie z 2-3 razy ziemię naokoło, no ale w końcu wychodziliśmy nasze prawo. W tym ostatnim okresie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tym składzie podejmowała bardzo wiele decyzji bulwersujących, kary nakładane na telewizję Trwam. Z drugiej strony kompletna bezczynność wobec wskazywanych Krajowej Radzie treści ekstremistycznych w innych mediach. No to jest okres niesprawiedliwości. My wspólnie z Krzysztofem Kawęckim byliśmy na długiej rozmowie z przewodniczącym Dworakiem i tym zespołem Krajowej Rady. Pokazywaliśmy, znamy upór tych ludzi, jeżeli chodzi o obronę tej polityki, ale jak mówię, ona, dziękować Bogu, podlega demokratycznej kontroli. Będzie nowy parlament, będą okresowe rozliczenia Rady. Naprawdę wszystko możemy zmienić, wszystko możemy ukierunkować na dobro społeczne. Niech oczywiście oni nie myślą, tu nikt nie myśli o żadnych zmianach innych niż te przewidziane przez prawo, ale te procedury można uruchomić w sposób bardzo skuteczny. Krajowa Rada będzie składać swoje sprawozdania, będzie się musiała tłumaczyć z odmowy przyznania telewizji Trwa miejsca na platformie cyfrowej. Ja wielokrotnie powtarzałem w tej sprawie, że jak można formułować tak absurdalny argument, jak to, że telewizja Trwa nie ma środków finansowych do realizacji swojej misji. No to telewizję publiczną doprowadzono do takiego stanu, że nie jest w stanie transmitować wielu pielgrzymek papieskich, a telewizja Trwam transmituje na bieżąco wszystkie. Więc kto jest przygotowany materialnie do prowadzenia swojej misji? Ale z tej polityki Rada będzie się musiała przed parlamentem wytłumaczyć. To jest doroczny obowiązek, od którego się nie można będzie uchylić i oczywiście on pół roku, za pół roku zostanie zrealizowany. I mam nadzieję, że zapadną tutaj sprawiedliwe werdykty parlamentarne i musimy zrealizować to, co w ustawie napisane, że te media mają służyć polskiemu odbiorcy, przekładaniu wartości kultury narodowej na język kultury masowej, potrzebom rodzin i tak dalej. To jest ten program, który trzeba realizować. Program zapisany w prawie.
Do końca naszych rozmów niedokończonych, bo one są niedokończone, pozostało 6 minut, więc już jako podsumowanie naszego spotkania po 2 minuty na każdego z panów. Pan doktor Krzysztof Kawęcki rozpocznie. Bardzo proszę, panie doktorze.
To chciałem może powrócić do tutaj wypowiedzi, czy do dopełnienia wypowiedzi Mariana Piłki na temat imigracji. Otóż jeden ze słuchaczy mówił o tym zaproszeniu przez panią kanclerz Merkel imigrantów. Czy rzeczywiście pani Merkel popełniła błąd, zapraszając tych imigrantów? Otóż wydaje się, że jest to działanie świadome, dlatego że pamiętamy jeszcze sprzed kilku miesięcy wypowiedź pani Merkel, która mówiła, że tego model społeczeństwa wielokulturowego się nie sprawdził. I oto wbrew tym właśnie tej wypowiedzi z aprobatą po prostu przyjmuje tych imigrantów, którzy napływają do Niemiec, ale właśnie o czym pan mówił nas słuchać z Niemiec, że media niemieckie w sposób, powiedzmy, stosunkowo rzetelny relacjonują ten problem, to pewnie wynika z tego, że właśnie, powtórzę to jeszcze raz, celem jest skierowanie tej fali właśnie tych imigrantów do krajów Europy Środkowej, w tym również do Polski, z wszystkimi tego faktu konsekwencjami. A to już jest ostatnie słowo, to jeszcze, jeśli ojciec pozwoli, to chciałbym jeszcze raz serdecznie zaapelować do Polaków o to, aby oddali w czasie wyborów parlamentarnych głos na przedstawicieli prawicy Rzeczypospolitej, o których wspominał nasz prezes Marek Jurek. Ja osobiście także serdecznie pozdrawiam mieszkańców mojego okręgu wyborczego, czyli mieszkańców przede wszystkim mojego powiatu, w którym mieszkam, czyli powiatu otwockiego, powiatu pruszkowskiego, powiatu grodziskiego, powiatu piaseczyńskiego, legionowskiego, nowodworskiego, wołomińskiego, powiatu zachodnio-warszawskiego. Oczywiście również z apelem, z prośbą o oddanie głosu także na moją osobę na liście PiS numer 8 i chciałem zapewnić, że ten głos to będzie głos za Polską katolicką, za Polską suwerenną, za Polską praw rodziny, za Polską wolną od imigracji muzułmańskiej.
Pan Marian Piłka, bardzo proszę, panie pośle.
przede wszystkim tego, czego Polska najbardziej potrzebuje, to rzeczywistego przywództwa narodowego, które będzie broniło polskich interesów, które będzie odczytywało szanse i zagrożenia, które stoją przed Polską i będzie próbowało te szanse wzmocnić, a zagrożenia osłabić. Przez te ostatnie 8 lat mamy przywództwo państwowe, które realizuje w znacznej mierze obce interesy, a nie polskie. Tego wyrazem jest zwłaszcza sprawa muzułmańskich imigrantów. I dlatego też jest ważne, żeby to przywództwo chroniło nasz naród przed różnego typu zagrożeniami. Prawica Rzeczpospolitej ma, choć nie jest dużą partią, ale ma bardzo dobrze przemyślaną koncepcję polityki polskiej i chce wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, z list których startujemy, realizować ten program dla Polski. Program budowy silnej Polski w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, w obronie cywilizacji życia, bo tak Jan Paweł II definiował cywilizację chrześcijańską. Budowa silnej Polski to jest wzmocnienie głosu chrześcijańskiej Europy, chrześcijańskiej Polski. To jest przeciwstawienie się tym wszystkim czynnikom, które do tej pory dezorganizowały zarówno nasze życie wewnętrzne, jak i życie w Europie. I dlatego też myślę, że nasze ugrupowanie, działając razem z Prawem i Sprawiedliwością, ma szansę odwrócić te niekorzystne trendy, jakie przez ostatnie lat mieliśmy w polskiej polityce.
Dziękuję serdecznie i pan marszałek Marek Jurek, bardzo proszę.
Przede wszystkim dziękuję ojcu za dzisiejszą rozmowę, którą mogliśmy wspólnie w studio przeprowadzić. Myślę, że dotknęliśmy tematów trudnych, ale staraliśmy się je oświetlić w sposób odpowiedzialny, w sposób odpowiadający potrzebom przyszłości naszego narodu. Dziękuję oczywiście wszystkim słuchaczom za pytania, które nam postawili, za opinie, informacje, które przekazali. No i na koniec chcę tylko zapewnić jako prezes Prawicy Rzeczpospolitej, że będziemy robić wszystko, żeby pracować na rzecz chrześcijańskiego charakteru naszego państwa, żeby bronić wszystkich naturalnych podstaw dobra wspólnego naszego narodu, prawa do życia, praw rodziny, żeby zapewnić Rzeczypospolitej uczciwą, odpowiedzialną władzę. Oczywiście ja się cieszę, że mogę pracować z takim gronem współpracowników. Dzisiaj mogłem ich państwu scharakteryzować. Często sam, dopiero kiedy zaczynam o tych ludziach mówić, uświadamiam sobie, z jak oddanymi dobru publicznemu ludźmi mogę pracować. Mam nadzieję, że za pół roku będziemy mieli jeszcze więcej instrumentów do pracy dla Polski. I tak jak mówiłem, no poczynając od tych rzeczy, które najbardziej nas bolą, najbardziej nas dotykają, będziemy nasze państwo zmieniać, tak żeby przekazać je dobrze naszym następcom.
Dziękuję serdecznie. Kończymy rozmowy niedokończone. Wielkie wyzwania dla Polski, suwerenność, demografia, imigranci. Goście dzisiejszych rozmów niedokończonych to pan Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł do Parlamentu Europejskiego, były marszałek Sejmu. Dziękuję panie marszałku.
Z panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Pan Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł minionych kadencji. Bóg zapłać panie pośle.
Panem Bogiem.
I pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Dziękuję ślicznie.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Dziękuję także słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie tego spotkania.